Witamy Was serdecznie w 125. podcaście. Ja nazywam się Robert Fijałkowski i poprowadzę dzisiejszy odcinek, a ze mną jest dzisiaj Piotrek Modzelewski.
Hej ho.
I Tomek Dietrich.
Cześć, witajcie.
I w takim oto składzie dzisiaj sobie omówimy różne ciekawe wiadomości czy też gry, które ograliśmy, natomiast nie ma z nami Szymona, jak zapewne słyszycie. Natomiast no, to jest związane z brakiem czasu i tam dodatkowymi obowiązkami, więc powinien do nas dołączyć za tydzień, więc...
Ale niestety... ma już mikrofon, więc będzie dobrze.
Tak, ma już mikrofon, wrzucał zdjęcie na grupę padową, więc to zresztą ten, który kiedyś miał z nami ten, jak nagrywał Michał Wiśniewski, w związku z czym jest to już przetestowana technologia, zresztą ja mam też ten mikrofon, tylko w wersji XLR-owej, więc zapewniamy was, że będzie dobrze. No tylko niestety w tym odcinku wrażeń z Sunset Overdrive no, nie usłyszycie, ale to też szansa na to, żeby Szymon jeszcze lepiej ograł produkcję. Może uda mu się nawet skończyć, bo podobno gra jest całkiem rozległa i takie info też z pierwszej ręki, że no, mega mu się spodobała. Także myślę, że Piotrek by się nie zawył, tym bardziej, że no, wszyscy, którzy lubią gry Insomniaka, to właśnie chwalą podwójnie nawet ten tytuł, więc wydaje się, że udało im się dostarczyć coś naprawdę fajnego. Ale o konkretach to sobie już porozmawiam za tydzień. Jeszcze z takich rzeczy parafialnych, to Tomek ma dla was taką wiadomość, no nieco smutną, że przechodzi ze statusu stałego nagrywającego, stałego członka ekipy w trochę bardziej nieregularny tryb. To jeszcze czas pokaże, czy będzie to aż tak nieregularnie, tak, powiedzmy, jak Dawid, czy trochę mniej, no to w sumie ciężko pewnie określić, co to, Mike,
tak,
jak to będzie.
Tak, bo to zależy przede wszystkim od tego, jak się tam paroma rzeczami powyrabiam. No będę starał się jednak być jak najczęściej mimo wszystko, ale po prostu już no nie będzie to na pewno aż tak często, jak było ostatnio, bo zresztą pewnie zauważyliście, że od jakiegoś czasu tam, nie wiem, tu mnie nie ma, tam mnie nie ma, czy na przykład, nie wiem, jestem tylko na chwilę, czy coś, więc po prostu teraz może to być jeszcze trochę bardziej w kratkę, ale na pewno i na grupie mnie jeszcze znajdziecie i też postaram się tak, no myślę, że częściej niż teraz Dawid jest, uczestniczyć, no ale będzie to na pewno rzadziej niż było dotychczas.
Dokładnie tak, jeśli chodzi o to, czy my będziemy, nie wiem, jakoś znowu rozszerzać skład, czy szukać kogoś, to postanowiliśmy, że zostaniemy przy rdzeniu takim, jakim obecnie jesteśmy i czasami będzie właśnie wpadał Tomek czy Dawid i oprócz tego chcielibyśmy też zapraszać gości, bo trochę to ostatnio nam nieco uciekło, ale stale jest to jako pomysł i przede wszystkim też kwestia czasu poświęconego do tego, żeby sobie nawiązać kontakt z, nie wiem, 3-4 osobami do przodu, żeby to w miarę jakoś tam było już zaplanowane z góry, więc jeszcze potrzebujemy na to trochę czasu, ale plan jest taki, żeby no jak najczęściej nagrywać właśnie w takim składzie 4-osobowym, czy też jak, nie wiem, jedna osoba nie będzie mogła, to żeby jednak zawsze te 3 były, bo jakoś 2 osoby się nam słabo nagrywa, te odcinki, które już były, to no mimo wszystko no wydaje tak się, że 3 to jest takie optimum, a 4 też nie zawadza.
Tak, a zawsze jeżeli któryś z was się wysypie, to też już tutaj chłopakom mówiłem, że dają tylko cynk, że jest potrzeba na trzeciego, więc też się wtedy postaram wpaść. Myślę, że nie będzie tutaj problemu.
Dokładnie tak, więc to tyle z kwestii organizacyjnych. Teraz sobie przejdziemy do różności społeczności i tutaj takie dwa... No dosyć przepełnione emocjami komentarze Olesterna dotyczącego tego, co robi Sony. No otóż Olestern pisze, że ostatnio Sony po prostu daje ciała po całości. No chociażby Drive Club, w której najważniejszy aspekt dalej jest niedorobiony, no bo tak na marginesie zupełnie to dalej serwery Drive Club działają w kratkę, a w zasadzie to no trzeba powiedzieć, że nie działają tak jak powinny i gra nie działa tak jak powinna. Aktualizacja 2.0 też spowodowało masę problemów
o tym więcej.
Dokładnie, także... o tym. Mamy to przetestowane w odróżnieniu od Sony przed wypuszczeniem tej aktualizacji. My to przetestowaliśmy i no cóż, gdyby to była alfa, czy gdyby, nie wiem, mieli taki program beta, jak jest na, czy developer preview na Xboxie One, no to jeszcze by to przeszło, ale wpuszczenie takiej łatki po takim czasie, no to już na marginesie. Tak samo wiecznie wczytujące się i znikające listy znajomych, to jest coś, co ja non-stop mam ten problem. No i szczególnie to jest wkurzające, no bo kto w co gra, to już tam PAL 6, no mnie to aż tak nie interesuje. Natomiast jeśli chcemy na przykład pograć w Destiny i zaprosić Ciebie, no to to jest koszmarem, gdy lista
tak,
znajomych...
Musimy czekać po prostu i przy okazji po drodze wywala jeszcze ze dwa albo trzy errory, że przekroczono limit czasu połączenia z serwerem i tak dalej, więc no to, to już jest na tym etapie po prostu niesmaczne.
Wysyłać wiadomości też w sumie nie można, albo działa to...
To znaczy, wiecie co? A propos wiadomości, to jeżeli ktoś z was ma telefon z Androidem albo z iOSem, po prostu ma smartfona, tak? To jest optymalne rozwiązanie pod tytułem zainstalowanie mobilnej aplikacji, która działa lepiej niż wysyłanie wiadomości właściwe z PSN-u. Także no to jest to lekarstwo, przynajmniej moim zdaniem.
No. Ale ja się zastanawiam nad jedną rzeczą. Wydaje mi się, że chyba chyba Sony troszeczkę, no bo tak, już przy PS3 tak z tego co słyszałem, bo ja osobiście PS3 nie miałem, ale słyszałem, że ten PSN tak działa jak nie działa, że tam ma jakieś problemy. Tylko, że dopóki mimo wszystko te stare konsole to jeszcze nie były obudowane wokół internetu, nie było, nie wiem, tak wielu funkcji czy społecznościowych, czy nastawionych właśnie na, nie wiem, dzielenie się treścią, zawartością i tak dalej, to jeszcze powiedzmy było to coś, na co można było przymknąć oko, czy po prostu tylko westchnąć i powiedzieć, okej, no znowu tam coś spieprzyli.
To znaczy, wiesz, obudowa, kwestia jest taka, że w czasie poprzedniej generacji PlayStation Network tak na dobrą sprawę raczkowało, no bo wcześniej nie było jako takiego PSN-u i jakby Sony się po prostu uczyło i jeszcze można było na to bardziej przymykać oko, tak? Nawet jeżeli
była to darmowa usługa przede wszystkim
na swoją drogą,
tego,
tak.
I która po prostu przechodziła owszem konserwację, miała swoje problemy, miała ten słynne włamanie, no ale nie płaciliśmy za to, żeby grać online i pomimo pewnego rodzaju braków, no dało się to jakoś przeżyć. Natomiast Xbox 360, który miał płatne online, ma świetnie i dalej moim zdaniem, ja nie posiadam Xboxa One, ale biorąc pod uwagę jakie funkcje dodają cały czas w aktualizacjach do tej konsoli i jakich jeszcze brakuje, a były na 360, to ja dalej uważam, że w dalszym ciągu najbardziej rozwiniętą konsolą pod względem online'u jest Xbox 360, więc to się już będzie powoli pewnie zmieniać na korzyść Xboxa One, ale fakt jest taki, że no, PS4 jest nawet daleko za 360, więc no, nie tylko nie poprawiła się jakby usługa na nowej generacji, tylko po prostu no, stoi w miejscu, a kto stoi w miejscu, ten się cofa, no i tak,
znaczy,
tak to wygląda.
PS4 jest w ogóle bardzo daleko w tyle pod wieloma względami, to jest sieć, to jest jedna rzecz, natomiast no obsługa multimediów, a raczej jej brak, to jest kolejna rzecz, która mnie na przykład strasznie boli.
No, to
znaczy,
jest
ja mam wrażenie,
sprawa.
Że oni w ogóle zupełnie osiedli na laurach i tak chyba za bardzo się zapatrzyli w siebie, myśląc, że oni
znaczy,
już tą generację
co?
Wygrali.
Osiadanie na laurach to bardziej było przy okazji PS3, bo oni mieli straszne zapierdzie na początku obecnej generacji, ale no teraz nie wiem co oni robią po prostu. Naprawdę jest mi trudno jakby zrozumieć co się dzieje z Sony, bo tak jak zdobyli, nie oszukujmy się, olbrzymią popularność w momencie kiedy postawili PS4 przeciwko Xboxowi One na samym początku, tak po prezentacjach, kiedy Xbox miał po prostu jakąś idiotyczną politykę. Zdobyli popularność chyba na jej fali, po prostu myśleli, że sobie trochę pojadą. Mhm. Tymczasem no świat jakby już ma dość po prostu tego, co się dzieje, a Sony zdaje się tego dalej nie zauważać.
No tak, ja nie wiem, czy sobie jeszcze w tym miesiącu o tym nie powiemy, bo choć ostatnio nie mamy już takiej formuły tematów tygodnia, ale zdaje się, że za 2 tygodnie, mniej więcej jakoś tak wypadnie, moment...
Rok.
Dokładnie, równy rok, od kiedy PS4 jest na rynku.
To znaczy u nas to będzie 29 listopada bodajże, to w Stanach się pojawiło 17, ile mnie pamięć nie ma.
No tak, no to wiadomo, że to już pomijając kwestię sztywnego trzymania się dat, ale wtedy pojawiły się ogólnie, dostępne były na rynku, patrząc globalnie, gry startowe. No i będzie to też okazja, żeby sobie prześledzić, jak funkcjonowały obydwie najlepiej konsole przez ten rok. No i cóż, no duży zawód, więc to, co jakbyśmy sobie włączyli zapowiedzi, które były w 2013 roku pokazywane, też wielu funkcji, no to naprawdę ostatecznie to, co wyszło, to przełożenia premier, gry, które nie sprawdziły się pod względem jakości, bo przecież Sony dosyć rozczarowało chociażby Killzone'em, Knack też im nie wyszedł za dobrze, Drive Club był opóźniony, Watch Dogs też było opóźnione, przecież to miały być gry startowe, no Watch Dogs też się okazał. No wiadomo, że to nie jest Sony tytuł, ale no, patrząc ogólnie, jak radzi sobie ta konsola, no to gier było mniej, problemów było coraz więcej i no to nie tak miało wyglądać, więc to tak się śmiesznie składa, że ostatnio z nami Szymon i tak jesteśmy mocniej, pozytywniej się po prostu wypowiadamy na temat Xboxa One, no ale no, fakt ale jest taki, powiedzieć, że Sony daje po prostu ostatnio etatowo ciała.
No tak, a Microsoft
polach.
Z kolei robi dobrą robotę, więc no...
Ja mam trochę wrażenie, że Sony na tych wszystkich prezentacjach przed wypuszczeniem konsoli bardzo dużo naobiecywało i tak odnoszę wrażenie, że oni to wszystko jeszcze mieli nie do końca ustawione i że po prostu najpierw obiecali, a potem zaczęli, potem ktoś sobie zdał sprawę, wypadałoby to teraz dostarczyć. I okazało się, że to nie wyszło, tamto nie wyszło, tutaj coś się posypało, no i no jest jak jest, tak.
No tak, ale jeszcze sobie powiemy właśnie o takich rzeczach, jak chociażby o tym update'cie 2.0.
Tak, dojdziemy do tej bardzo palącej kwestii.
Tak, ale no w pełni zgadzamy się z tym, co napisał Lester, bo no, podsumował fajnie wszystko to, co źle się dzieje w Sony, bo jeszcze nie powiedzieliśmy o niedziałającym sklepie na PS3, który w końcu działa.
Przez 4 dni nie działał. Tak, ale przez... to, co napisał Lester, jest moim zdaniem po prostu bardzo trafną, a jednocześnie gorzką refleksją, bo naprawdę, no... Okej, ja się przyznam, może inaczej, no wiadomo, że mam jakieś przywiązanie emocjonalne do pewnych produktów, ja z racji tego, że wychowałem się z szarakiem i PS2 w domu, no to mam bardzo duży sentyment do Sony, ale no to, co ostatnio robią, po prostu sprawia, że trafia mnie szlag.
Wkurza.
Tak, dosłownie. I jakby, no wiem, że mi wielokrotnie była przyklejana łatka fanboya i tak dalej. Ja nie twierdzę, że totalnie nie mam jakichś takich inklinacji, tak, no bo jednak ze względu po prostu przez sentyment będę bronił tej firmy, czy raczej chciałem jej bronić, bo na chwilę obecną to po prostu, no...
Nie ma czego bronić.
Szkoda gadać, ale no Microsoft moim zdaniem robi bardzo dobrą robotę. Ja podejrzewam, że w najbliższym czasie po prostu pojawi się u mnie w domu Xbox One i obawiam się, że wtedy PS4 będzie zbierała kurz.
No to teraz sobie przejdziemy już do naszych głównych tematów. Zaczniemy od takiej wypowiedzi, która po prostu no, sama sprowadza się do tego, że potem gracze wkurzają się na forach, dyskutują, piszą dziesiątki postów na NowGAF-ie i podcasterzy tak samo poświęcają ileś tam minut czasu antenowego, ponieważ dyrektor kreatywny Far Cry 4 stwierdził coś takiego, że szczególnie w temacie gier konsolowych, no bo na PC-cie to w sumie nie ma sensu, że rozdzielczość nie sprzedaje gier. Powiedział, że on osobiście ma totalnie gdzieś, czy Far Cry 4 działa w 1080p, czy w jakiejkolwiek innej rozdzielczości. Stwierdził, że on się tym w ogóle nie przyjmuje i wydaje mu się dziwne, że gracze z przyjemnością włączają produkcję retro z pikselami, natomiast nagle w tej generacji to, czy jakaś gra działa w 900p czy w Full HD, jest jakimś super hiper tematem numer jeden, a przecież kiedyś były po prostu wyłażące wszędzie ogromne piksele, jakoś nikomu to nie wadziło.
Z prostej przyczyny. Dlatego, że jeżeli teraz masz proste porównanie i wiesz, że tutaj możesz mieć 1080, a tutaj masz jakieś, nie wiem, 720 czy 900, to jest to zdecydowanie bardziej widoczne i ogólnie chociażby rozdzielczość jest czymś, co można bezpośrednio porównać, bo na przykład, nie wiem, jeżeli rozmawiamy sobie, załóżmy, czy PlayStation 4 czy Xbox One jest lepszy, no to możemy tutaj mówić, że albo tutaj jest, nie wiem, lepsze ekskluzywy czy coś, ale ktoś powie, ale nie, bo mnie te ekskluzywy nie interesują. Natomiast jeżeli powiem, dobra, tu mam rozdzielczość taką, to jest to, że tak powiem, obiektywna wartość. Gdzie
no właśnie,
więcej,
okazuje się,
tak?
Że nie, dlatego że ktoś powie, że no to już Szymon nas mówił, nie, bo już teraz widzę, bo jeśli tego słucha, to mówi nie, ale to nie widać różnicy. W ogóle też często widzę, że w dyskusjach jest zupełnie pomijany fakt, że co innego, jak jest niższa rozdzielczość na PC-cie, gdzie mamy na przykład monitor Full HD i odpalimy grę w rozdzielczości 1600x900, to wtedy monitor nie pracuje w natywnej rozdzielczości i rzeczywiście pogorszenie obrazu jest bardzo widoczne. No i naprawdę nie można powiedzieć na przykład w graniu PC-owym, że między 900p a Full HD nie ma różnicy, no bo no siedzi się blisko monitora i jest ogromna różnica i przepaść niezależnie od gry. No ja mam takie odczucie, chociaż specjalistą od PC-ta nie jestem, no ale myślę, że to potwierdzić, że...
No tak, no tutaj, wiesz, nawet nie ma co więcej mówić, to widać od razu.
Dokładnie, natomiast w przypadku grania konsolowego, to myślę, że to też zależy od produkcji, zależy od telewizora, jaki mamy, zależy od odległości, natomiast no, różnica obiektywnie, w miarę obiektywnie stwierdzam, że jest mniejsza, co nie znaczy, że w ogóle nie występuje. Jednym osobom będzie ona przeszkadzać na tyle, że stwierdzą, że dana konsola jest lepsza, innym niespecjalnie, szczególnie to posiadacze Xbox One mają takie podejście, że...
No tak, zresztą... mają takie podejście, bo nie mają innego wyjścia chyba, ja przepraszam, że tak złośliwie wtrącę, ale Robert, powiedz mi, czy według ciebie 500 000 to jest mało?
No wiesz, ale to jest taka wartość, która mi nic nie mówi, bo to jest odniesienie, wiesz, 500 000 to może być bardzo mało, bo to będzie 500 000 atomów na przykład. No.
No to nie jest mało w tym wypadku, ponieważ obraz Full HD ma, o ile się nie mylę, około 2 000 000 pikseli, a różnica pomiędzy 900p a 1080 to jest 633 000.
No ale to nie jest żaden argument. No.
To tak, jest argument, wiesz, bo nie, to jest szczegółowość. To jest to, co widzisz albo nie widzisz.
Po drugie, słuchajcie, to są jeszcze dwie rzeczy. Pierwsza sprawa jest taka, że sprzęt ewoluuje. To znaczy, zauważcie, że okej, dzisiaj powiedzmy standardem jest Full HD, tak? Ale konsola teoretycznie przynajmniej powinna starczyć na te no, minimum 5 lat. No bo no, nie oszukujmy się, nie będzie kolejnej generacji za 3 lata.
Tak? Wiesz co, jak patrzę na tę konsolę, jak sobie radzą, to bym wcale się nie zdziwił.
No ale wiesz co, sądzę, że to mogą być jakieś wersje upgrade'owane, jakieś tam inne duperelki, ale nie są, samo przygotowanie nowego sprzętu, wprowadzenie, przygotowanie całego marketingu, wprowadzenia na rynek, dania deweloperom wcześniej, żeby mogli jakieś gry na start przygotować, ale... to jest proces.
Okej, ale w tym momencie zapominamy o jednej firmie.
No.
O Nintendo.
Ale w sensie?
No. W sensie, że oni mogą wyskoczyć z konsolą w środku generacji, bo już to zrobili ze swoim
Wii. Ale Wii U jest słabsze od 360 i PS3, więc no, spodziewa wiesz, się no to naprawdę, akurat... że Wii U 2 czy jakiekolwiek będzie mocniejsze od PS4 na przykład.
Wiesz co, to wynika z faktu, że akurat zostało to zaprojektowane w zidiociały sposób i tylko i wyłącznie pod gry, w których jest cukierkowy Marian ze swoim wąsem biegający za księżniczką Peach od 25 lat, nic się nie zmienia. Ale jeżeli Nintendo w końcu pójdzie po rozum do głowy, i tak wiem, że w tej chwili gdzieś tam w komentarzach pod tym podcastem jest oczywiście cała zgraja fanboy w Nintendo, którzy krzyczą, nie, Mario nie może odejść, bo to jest filar tej marki, gówno. Pocałujcie się w dupę, za przeproszeniem, ten człowiek powinien już zniknąć, ta postać w zasadzie.
Ten człowiek
Nie, ale słuchajcie, tak wracam...
Nie, no ale słuchajcie, no? Jeżeli Nintendo się naprawdę ogarnie, jeżeli te plotki, które się pojawiały w internecie jeszcze w zeszłym roku odnośnie specyfikacji ich nowej konsoli, która się chyba miała nazywać jakoś Terminal albo coś w tym stylu.
A jakie były plotki dotyczące specyfikacji?
No plotki dotyczące specyfikacji były takie, że po prostu zdmuchnęłoby PS4.
Ale czekaj, jak się ma nazywać Terminal, to co, na DOSie będzie chodziło?
Nie, to jest nazwa kodowa, tak jak...
To chyba miało być tak, że będą jakby dwie części tej konsoli, że jedna będzie przenośna, a druga będzie stacjonarna, no ale mniejsza o to, bo to już naprawdę w tej chwili nie pamiętam do końca, jak te plotki się rozgrywały. No w każdym razie, jeżeli Nintendo z tym wyskoczy, to Sony i Microsoft będą pod wieloma kątami skończone, o ile Nintendo się ogarnie rzeczywiście i zacznie na taką mocną konsolę też wydawać gry, które będą jej godne, a nie znowu zostaną przy tym Yoshi i całej reszcie tych skretyniałej bandy.
Ale pamiętaj, że przez Wii U Nintendo bardzo mocno nadszarpnęło sobie relacje z deweloperami.
Oczywiście, że nadszarpnęło sobie relacje, bo patrząc na sprzedaż innych deweloperów nawet na ich konsoli, no to jest śmiech na sali. Sprzedaż Wii U, w stosunku, jeżeli chodzi o gry Ubisoftu, o tym jeszcze będziemy mówili, ale sprzedaż gier Ubisoftu na Wii U w stosunku do zeszłego roku spadła o cały 1%. Z 1 na 0.
Naprawdę 0% w tym roku?
Tak, mówi raport finansowy.
Nie, no to jest totalna masakra.
Nie, ale słuchajcie, tak, bo troszeczkę żeśmy zdryfowali, mi chodziło bardziej o coś takiego. Na razie Wii U, że tak powiem, pomijam, mówię tutaj bardziej o... bo ta batalia na rozdzielczości się teraz bardziej rozgrywa między Xboxem i PlayStation, więc no strzelam, że te konsole jeszcze co najmniej przez 3-4 lata będą na tym rynku, bo po prostu te firmy nie będą w stanie, a nawet jeśli będą w stanie zrobić nowy sprzęt fizycznie, żeby po prostu technicznie te sprzęty wykonać, to nie będą w stanie twórcy gier tak szybko się dostosować, żeby po prostu tworzyć na...
Oj, nie wiem.
Wiesz co, cykl tworzenia takiej, jeżeli to naprawdę ma wyglądać jak nowa generacja, cykl tworzenia gry, to jednak jest co najmniej te 2 lata. 2-3 lata, więc oni by musieli naprawdę w tym momencie już praktycznie mieć nowe konsole. w tym momencie albo no max za rok, więc nie sądzę, żeby to aż tak, tym bardziej, że ta sprzedaż jednak skacze, chociażby PlayStation, który już tam w kilkunastu, z tego co pamiętam, milionach sprzedało.
No 13,5.
13,5. Więc wydaje mi się, że no zakładam, że jeszcze te 3-4 lata te konsole będą, no ale tak do meritum. Chodzi o to, że owszem, w tym momencie standardem jeszcze jest Full HD, ale coraz częściej pojawiają się tak, monitory, które obsługują już 4K. To się będzie zwiększało. Monitory będą większe. Te, które obecnie na przykład mają, nie wiem, Full HD i są duże, bo to też przecież zależy, tak mówimy, że czy ta zmiana rozdzielczości ma znaczenie, czy nie. Ma znaczenie, znaczy bardzo dużo robi tutaj też wielkość telewizora, na którym to odpalisz, bo jak odpalisz to na, nie wiem, 40-calówce, to możesz tej różnicy nie widzieć, ale jak to odpalisz na, nie wiem, 52-calowej plaźmie, no to już ta różnica będzie widoczna.
Znaczy, oczywiście przyzwyczajam do takich większych ekranów, umówmy się. Dzisiaj są nawet Full HD, to nie jest szczyt, jeśli chodzi o telefony komórkowe, bo mamy już ekrany Dokładnie. 2K, także...
No. Dokładnie. I teraz pytanie jest takie, że owszem, może dzisiaj konkretnie to, że konsole już mają problemy z obsłużeniem tego 1080, przede wszystkim mówię tutaj oczywiście o Xboxie, nie jest aż tak wielki problem.
Jezu, ale dzisiaj nie ma Grey Foxa i wbijamy szpilę.
Nie, ale jak... Słuchajcie, jakkolwiek, no. W każdym razie teraz to może nie jest wielkim problemem, ale za ten rok, dwa, znowu się okaże, że konsole są po prostu przestarzałym rzęchem, którego... na który po prostu twórcy muszą się dwoić i troić, żeby w ogóle cokolwiek chodziło i wyglądało jakoś sensownie.
To jest największy zawód, jeśli chodzi o tą obecną generację, dlatego że od samego początku mamy ograniczenia względem PC-tów. No, to nie jest tak, jak było z 360, że w momencie, kiedy były jednorodzeniowe procesory w komputerach, to oni wyskoczyli z 3 rdzeniami, a PlayStation z 8. No, to nie jest tak, że wiesz, jak grafika, no co prawda może odpowiednik, no wyższej takiej półki PC-towej, ale dzięki optymalizacji naprawdę te gry z początku potrafiły wyprzedzić to, co było na PC-tach, ale no, dzisiaj to z początku jest po prostu już, nie wiem, średnia półka PC-towa i tyle.
Przecież ja pamiętam, jak wyszedł, tylko już nie pamiętam, na którą to było konsolę, ale jak wyszedł Oblivion chociażby, który na konsolach...
Na X-a prawdopodobnie.
Wiesz co, pierwszy wyszedł na X-a. To był chyba nawet jeden z tytułów, jeśli się nie mylę, startowych, czy coś w tym stylu.
Czy nie, on był krótko po premierze.
Nie pierwszy Elder Scrolls, tylko Morrowind.
Nie, Morrowind, nie, bo na 360 to był Oblivion, tak. I on był w 2000, a, może jakoś, nie pamiętam, czy 6, ale wiem, że był parę miesięcy po premierze w każdym razie.
W każdym razie, no czyli dobrze, czyli dwie rzeczy mi się zlały w jedną. Jak Oblivion wyszedł, to z tego co pamiętam, no ja grałem na PC-cie i na full mi nie poszedł, mimo że miałem naprawdę dość mocnego PC-ta, a konsola to łapała, więc to już jakby rzeczywiście było jakby takie wyjście do przodu, no a tutaj jest już jakby na starcie przestarzałe i owszem, niektórzy tak mówią, że no, bo teraz to nie ma takiego wielkiego problemu i tak dalej. Tylko, że to nie jest sprzęt, to nie jest PC, który za rok sobie mogę upgrade'ować i po krzyku, tylko to jest sprzęt, który ma w zamyśle wystarczyć na te, nie wiem, 5-6 lat.
Znaczy wiesz, no można wyciągnąć maksa z konsol po czasie, no bo porównajmy sobie, jak wygląda The Last of Us na PS3 i porównajmy sobie, jak wygląda, nie wiem, Uncharted 1 chociażby i widać skok niesamowity.
Tak,
ale nie wiem, drugie, czy to można w ten sposób powiedzieć z tego względu, że no są w Uncharted 1 rzeczy, których nie ma w The Last of Us, więc...
Ale posłuchajcie, to jest jeszcze jedna sprawa, że jeśli chodzi o PS3, to była dość specyficzna sytuacja, bo to była konstrukcja, która bardzo odbiegała od tego, co znali deweloperzy, więc oni się tego rzeczywiście musieli uczyć. A obecnie konsole, nie licząc pewnych różnic, bo ja nie mówię, że to jest 1:1, ale obecne konsole to jest jednak taki zmniejszony, zamknięty w małej obudowie PC. Więc to nie jest coś, czego twórcy muszą się po prostu od nowa uczyć i gdzie nagle po prostu odkryją Amerykę i zrobią zrobią tak, że jakoś skoczy, nie wiem, dwukrotnie. To owszem, może być coraz lepiej, mogą pewne triki zacząć stosować, ale to nie będzie skok taki jak na przykład właśnie był na PlayStation 3, że na początku generacji to wyglądało jak gówno, a na końcu generacji wyglądało świetnie. Tylko jednak ten krok będzie ten skok będzie zdecydowanie mniejszy. A tutaj też to trzeba powiedzieć, że przez ten czas technologia będzie szła naprzód. To nie będzie tak, że technologia będzie sobie stała i będzie grzecznie czekała, aż twórcy nauczą się na tych konsolach wyciągnąć te 1080 na 60. Nikt nie będzie na nich czekał. Tutaj standardem zaraz się może stać za jakiś czas, nie wiem, 120 FPS-ów i 4K, a konsole dalej będą się, znaczy konsolowcy będą się dalej cieszyli, że dana gra działa w 1080 i 30. Więc, czy tam 60, więc moim zdaniem to jest dość duży problem.
No myślę, że rzeczywiście nie jest ta wizja kolejnych perspektywa kolejnych 2-3 lat jakoś specjalnie jasna od tej strony technologicznej, natomiast no myślę, że z czasem po prostu skończą się te wojny takie mocno graficzne, PS4-owo, Xboxowe.
No, ponieważ i tak jak to wszystko.
Znaczy, no bo to tak było pod koniec zeszłej generacji. No po prostu jasne było, że konsola nie staje w szranki graficznych i tutaj po prostu jasne było, że każda gra wygląda dużo gorzej i tyle. No. Tylko problemem stało się to, kiedy gry zaczęły być słabo optymalizowane pod konsolę, bo naprawdę dla mnie nie ma problemu, że tekstury są niższej rozdzielczości niż na PC-cie, że to jest odpowiednik jakichś tam średnich detali, powiedzmy, bo to aż tak nie przeszkadza. Natomiast jeśli gra nie trzyma tych stałych 30 czy stałych 60, w zależności jak to jest tam ustawione, no to jest już problem. No mówię, no GTA 5 dla mnie było problemem na 360 mimo wszystko.
A słuchaj, jest jeszcze jedna rzecz, o której właśnie chciałem powiedzieć, bo tak wracając do tej rozdzielczości, że tak niektórzy mówią, a bo nie widać różnicy między 900 a 1080. No, załóżmy, że nie widać, że ona nie jest tak od razu dostrzegalna. Tylko teraz jest pytanie takie, czy między 240p a 360p była kiedyś aż tak widoczna różnica? Nie. Między 320 a 480? Też nie. Między 480 a tam ile było? 720? Też nie było to kolosalny skok.
Nie no, przepraszam bardzo, to akurat jest tu się nie inaczej zgadzam.
To procentowo znaczy jest przeskok o wiele większy.
Znaczy inaczej,
to...
Tak,
jest ogromny skok.
Jest to różnica, może w ten sposób powiedzmy, ale nie, znaczy inaczej, to, że teraz pomiędzy tym 900p a 1080p nie jest to ogromna różnica, to właśnie takimi drobnymi, czy tam większymi bądź mniejszymi skokami doszliśmy od 240p do 1080p, więc to może pomiędzy tymi kolejnymi pułapami różnica nie jest jakaś kolosalna, ale na zasadzie ziarnko do ziarnka, tak? W pewnym momencie, znaczy gdybyśmy w ten sposób myśleli, to byśmy dalej grali w 240p, bo ktoś by powiedział, ej, między 240 a 320 to nie jest jakaś drastyczna różnica. Wydaje mi się, że to takie myślenie jest troszeczkę takie...
krótkowzroczne.
Bardzo krótkowzroczne, że tak. Owszem, teraz to nie jest wielka różnica, ale jak się pododaje to wszystko, to w pewnym momencie możemy się troszeczkę obudzić z ręką w nocniku, że gry dalej chodzą w, nie wiem, 1080p, kiedy już standardem jest, nie wiem, 4K czy nawet 8K.
No myślę, że w 2017-18 to te 900p to może być już lekko żenującą rozdzielczością, bo Full HD to będzie dzisiejsze 720p, a na przykład 4K tak, takim standardem. No. Może tak być.
Telewizory 4K, bo ja się przyznam, że teraz sobie szukam właśnie nowego telewizora, może niekoniecznie 4K, natomiast już widziałem telewizory 4K i to owszem, to jest początek tej technologii i tak dalej, ale można już spokojnie dostać telewizor 4K za okolice 3,5 tysiąca złotych.
No tak, tak, więc to nie jest tak jak pierwsze telewizory Full HD, które były w granicach 7 tysięcy wzwyż, prawda?
Dokładnie, tym bardziej, że jak teraz jest za 3,5 tysiąca, to za 2 lata będzie za 1500 czy 1000. Więc
to już będzie po prostu tak jak dzisiejsze standardowe Full HD i nikt tam nie będzie się specjalnie dziwił. Ale słuchajcie, tą rozdzielczość to jeszcze można tam powiedzmy w miarę przymknąć oko na tych twórców, okej, niech uważają, że aż tak się nie liczy. Ale w momencie, kiedy jeden z deweloperów z From Software, który pracuje przed Bloodborne, mówi, że gra na konsoli działa w 30 klatkach, ponieważ to jest najlepszy framerate dla gier akcji, no to tutaj już po prostu wieje po prostu hipokryzją.
Znaczy wiesz co, to nawet nie hipokryzją, tylko po prostu zwykłym zidioceniem. No tutaj przecież wiadomo, że gra akcji to jest coś, gdzie im bardziej płynnie, tym lepiej. To ja rozumiem, gdyby powiedział, że nie wiem, w jakiejś strategii turowej nie ma różnicy. No to wtedy bym powiedział, okej, okay, no faktycznie człowiek nawet nie zauważy, czy to jest 30 czy 60. Ale w grze, w której bardzo dużo się dzieje, to klatki są po prostu na wagę złota. Więc ja nie wiem, czy... Znaczy, ja się w ogóle dziwię, dlaczego oni się tak tłumaczą, czy oni nie widzą, że to jest... No, że oni się ośmieszają po prostu.
To znaczy oni się ośmieszają, to jest jedna sprawa, natomiast dla mnie to jest takie też trochę traktowanie publiki jako idioty i mówienie, dobra, okej, okay, oni się nigdy nie dowiedzą, że ta konsola nie jest w stanie pociągnąć 60 klatek, powiedzmy, że 30 jest lepsze i wszystko będzie dobrze. Nie będzie dobrze, bo tak na dobrą sprawę ludzie mają oczy, zaskakujące, wiem, ale no... No dla mnie to jest po prostu jedno wielkie PR-owe zawracanie dupy, tak? No bo to jest aż po prostu smutne, że deweloper zaczyna gadać takie bzdury, kiedy nawet Digital Foundry, o ile się nie mylę, mówiło przy okazji konwersji God of War 2, 1 i 2 na Vita, że po prostu w tą grę gra się zupełnie inaczej na Vicie, która zalicza spadki FPS-ów w porównaniu do 60 klatek, które były na miły Bóg na PS2. Więc no to...
Po drugie, wiesz, to jest te 60 FPS-ów i to, że na przykład chociażby CRT-ki miały częstotliwość odświeżania około 60, czy nie, przepraszam, nie, a chyba też nawet, mniejsza o to. W każdym razie, że jakby ta 60 jest standardem odświeżania chociażby na monitorach, to też wynika z jednej ważnej rzeczy, że nasze oko nie liczy, oko standardowego człowieka, tak,
uśrednionego,
właśnie, on jest w stanie do 72 klatek zauważyć różnicę pomiędzy właśnie mniejszym a większym FPS-em. Więc to jakby nie wynika... Znaczy, to się nie wzięło znikąd, te 60 FPS-ów. Więc no... Po prostu ktoś gada głupoty.
I to no dokładnie, dlatego... Głupoty. A poza tym ja mam wrażenie, biorąc pod uwagę, jak technicznie działają gry od tego dewelopera, że te 30 klatek to wcale takie stałe nie musi być ostatecznie, jak gra już wyjdzie, więc to zupełnie jakby inna kwestia. I teraz sobie przejdziemy do kolejnej wiadomości. Tym razem z raportu finansowego Ubisoftu dowiadujemy się ciekawych informacji, ponieważ właśnie ten wydawca publikuje sprzedaż swoich gier uzależnieniu od platformy. No jest to o tyle ciekawe, że możemy sobie spojrzeć, jak prezentuje się sprzedaż gier na PlayStation 4 i Xbox One w kontekście poprzednich konsol. No i co ciekawe, to PS4 zaliczyła już w pierwszych 6 miesiącach tego roku 32% ogólnej sprzedaży gier tego wydawcy.
Nie, to nie były pierwsze 3 miesiące tego roku, pierwsze 6 miesięcy tego roku, to był okres od początku marca do 30 września.
Tak? Aha, okej, okay,
tak,
bo to
tak,
jest...
Tak.
A to przepraszam, rzeczywiście, bo tu pomyliłem. Dobra, to dzięki za... No czyli dokładnie, czyli teraz no dwa ostatnie kwartały, można tak powiedzieć, nie?
Tak.
Dobra, czyli w dwóch ostatnich kwartałach mamy 32% udziału PlayStation 4, 15% Xbox One, 14% 360 i 17% PlayStation 3. I też taka informacja ciekawa pewnie dla Tomka, jak w tym wszystkim się odnajduje PC. To otóż jest to stabilny w porównaniu z zeszłym rokiem, bo było 17, a jest 15%.
Dokładnie.
Tak. Więc...
Znaczy, po pierwsze, to jak dla mnie jest to o tyle ciekawe, że troszkę obala te mity, że na PC-ta gry się w ogóle nie sprzedają, bo widać, że...
No PC ma taki sam jak Xbox One w tej chwili.
No Xbox One, jak Xbox 360, PlayStation 3. No rzeczywiście to PlayStation 4 bardzo, bardzo dużo tortu zjadło i tutaj nie ma co gadać. Natomiast cała reszta...
No, dlatego Ubisoft lubi się dogadywać z Microsoftem. To taka logika żelazna. To jest tak. Raz. A dwa, myślę, że udział PC-tów mógł być większy niż 15%, gdyby nie Uplay i przekładania premiery gier na PC-ta wieczne.
Tak, no i...
Słaba optymalizacja tych gier.
Słaba optymalizacja, no i jeszcze tutaj jest jedna kwestia. Jestem ciekaw, skąd oni brali te dane sprzedażowe. Czy to są dane ze wszystkich edycji, czy tylko, nie wiem, cyfrowych, pudełkowych, czy jak, bo to mnie jeszcze troszkę
myślę,
interesuje.
Myślę, że cyfrowe też to się wliczają.
No tak, w sumie tak, bo jeżeli to jest
15%.
Raport samego wydawcy, to To raczej tak.
I też taka ciekawostka, bo w zeszłym roku platformą dosyć liczącą się było jeszcze Wii, 18%. Tam szczególnie chyba Just Dance się sprzedawało, o ile pamiętam. Tak w tym roku jest to już 1%.
Więc... No, jeszcze zostaje nam Wii U wspaniałe w cudzysłowie.
Z 6 do 0.
Tak. No. No i te 3DS, które jest z 1% na 0, więc...
Natomiast zastanawia mnie, co to jest Others? Z 3 do 6. Czy to chodzi o jakieś mobilki, czy...
Prawdopodobnie tak. Tak, na Androida, tak. No bo przecież mamy te Jungle Runy i tak dalej powydawane
tak,
na...
Tak, 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 tak. Oni coś
tak,
tam,
a
coś
PlayStation
robili.
Vita też ma 0%.
No to mnie jakoś specjalnie nie dziwi.
No czyli
więc...
po prostu Liberation przystało, bo chyba nie wiem, czy oni coś poza tym wydali, no.
No jeszcze był Rayman, yeah. Rayman jeszcze był przecież Legends i Origins wcześniej. Origins ja zresztą mam na Vita. Jest jedyna pudełkowa gra na Vita, którą mam.
A w ogóle ostatnio korzystasz, tak? Wróciłeś do Vity?
Tak, z Remote Play'a.
Aha, no tak. No bo to teraz
ale
jest
to,
jedyna
to,
funkcja.
To tylko do czasu, dopóki właśnie na mojej Z Ultra nie pojawi się stosowna aplikacja do Remote Play'a, bo wtedy noszenie Vity się będzie mijało z celem.
Czyli no, pójdzie pod Allegro.
No raczej skończę raczej... jako przycisk do papieru, bo ja nie lubię się konsol pozbywać.
A, widzisz.
No więc skończysz, kto by chciał kupić Vitę pewnie.
Tak.
No właśnie.
No, to już tak na marginesie. Ty, Tomek, w ostatniej chwili po prostu uciekłeś z tonącego okrętu.
Nie no, sprzedałem, bo stwierdziłem, że po co mi to, skoro widzę, że... Znaczy, skoro sami twórcy mówili, że dla nich Vita staje się akcesorium do PS4. Więc...
No, więc trochę słabo mieć akcesorium do czegoś, czego się nie ma, nie?
Dokładnie, dokładnie.
No, to tak jakby sobie kupić, nie wiem, headset do PlayStation 4 mając Xbox One, no trochę
dokładnie.
Nie hala.
Otóż to.
I w kontekście tego raportu ciekawa jest informacja, że Dying Light, które dla mnie było totalnym poronionym pomysłem, że wychodzi oprócz PlayStation 4, Xbox One i PC, a także na stare konsole, na PS3 i Xboxa 360. No tym bardziej, że to już będzie jednak rok 2015, no i można byłoby się spodziewać, że czas wreszcie odciąć pępowinę ze starymi sprzętami. No i chyba wreszcie poszli po rozum do głowy i stwierdzili, że tak dużo wrzucili już do tej gry feature'ów, zarówno takich gameplayowych, jak i graficznych, że po prostu no, musieliby tak dużo ściąć z tych wersji na stare sprzęty, że no, nie byłoby sensu po prostu, że to już nie byłaby ta sama gra. W związku z czym po prostu anulowali projekt Dying Light na te stare konsole. I uważam, że to bardzo dobra decyzja, bo no nie ma co już podtrzymywać trupa. Ja bym chciał, żeby już te konsole to po prostu godnie odeszły, no bo ile można ciągnąć starą generację.
Tak, tym bardziej, że wiesz, że to jest jednak lokowanie jakichś zasobów w wiesz, czasu, ludzi i tak dalej w robienie tych wersji na stare konsole. Po co to? Ja wiem, że wielu ludzi jeszcze ma tylko stare konsole i to jest jednak mimo wszystko odcinanie pewnego przychodu, bo jak na przykład zobaczyłeś tę sprzedaż gier od Ubisoftu, to jeśli wywalić z tego te właśnie Xboxa 360 i PlayStation 3, no to tak naprawdę pozbywasz się 1/3 przychodów mimo wszystko. No ale jednak no właśnie jest, wydaje mi się, że to już jest ten moment, kiedy należy starą generację pożegnać, powiedzieć stop i iść do przodu.
A w ogóle już totalnie nie rozumiem takich akcji, jak robi Ubisoft z wydaniem Assassin's Creed Rogue, tak? To się nazywa?
Mhm.
No, na wersji na właśnie tylko i wyłącznie na stare sprzęty. I to jeszcze dokładnie chyba w ten sam dzień, co Unity ma to premierę.
To znaczy, ale to już wiadomo, że to też będzie prawdopodobnie wersja na PC, więc zaryzykuję stwierdzenie, że od PC-ów już niedaleko do nowej generacji.
No tak,
ale to bez sensu taka droga. No, nie mogą skupić, zrobić po prostu Unity na nowe konsole i na tym zakończyć.
Chyba, że
no, tak jak Tomek mówi, no, jeszcze kawałek tortu jest.
Chyba, że wiesz, może po prostu zaczęli robić Assassina, który okazało się, że im tak sobie wyszedł, zaczęli go robić na stare konsole i stwierdzili, no dobra, możemy albo projekt skasować, albo po prostu go dokończyć i go wypchnąć. I może to jest na zasadzie takiego wypchnięcia. Dokończymy, wypychamy i wiesz, bez sensu marnować wtopioną kasę, a nuż nam to ktoś kupi.
No może tak rzeczywiście będzie.
Może być.
No cóż, to pewnie się przekonamy po premierze. Natomiast teraz Tomek wam powie parę słów o tym, jak zrobić zbiórkę crowdfundingową i zreaktywować pewne czasopismo i no cóż, zrobić to dobrze po prostu.
Zrobić to dobrze. No więc wiecie już wszyscy, że troszkę żeśmy jechali na całego Secret Service'a, który...
Troszkę,
który...
No ale to była sama prawda, no.
Tak, który po prostu miał wpadkę za wpadką, magazyn był jaki był. Po prostu no, z Secretem starym to nie miało nic wspólnego. Natomiast, no więc właśnie, dokładnie, nazwa i chyba na tym się skończyło. Natomiast stwierdziłem, że dam się jeszcze raz namówić na zakup czegoś, co było w crowdfundingu. Ja wprawdzie nie wsparłem, bo to było już trochę po zbiórce, kiedy się zdecydowałem, no ale mogłem kupić tak normalnie przez sklep internetowy. Kupiłem sobie czasopismo Magia i Miecz. Jeżeli ktoś ma tych tam kilka lat na karku i interesował się fantastyką, to najpewniej pamięta sprzed... No nie pamiętam, kiedy oni to zamknęli. Strzelam, że to był gdzieś tam 2002-2003 rok. Do tego roku wychodziło stara Magia i Miecz, czyli czasopismo głównie dla fanów tych ołówkowo-papierowych RPG-ów. Tam z tego co pamiętam też było trochę o grach figurkowych, troszkę o LARPach, troszkę ogólnie o fantastyce. No i czasopismo sobie tak wesoło wychodziło. Było zresztą naprawdę fajne. Dorobiło się nawet miana kultowego, no ale no, jak to na początku 21. tysiąclecia upadło. Tysiąclecia. 21. stulecia.
Powiedziałeś 21. tysiąclecia.
Tak? No tak. Widzisz. No dobra. No w każdym bądź razie na początku tegoż wieku, który mamy w tym momencie, kiedy to internet zaczął dochodzić do władzy, to czasopisma zaczęły upadać i Magii i Mieczowi też się upadło. No i teraz na Wspieram to była zbiórka na reaktywację, tak samo jak z Secretem. Oni, nie pamiętam już, ile uzbierali, bo tak jak mówię, ja w samej zbiórce nie miałem udziału, tylko po prostu kupiłem już wtedy, kiedy wyszło. No i powiem wam tak, to jest kompletne zaprzeczenie temu, co było z Secret Service. Kupiłem sobie Magię i Miecz. Wprawdzie słyszałem, że niektórzy ludzie tam z tych wspierających też mieli jakieś problemy z wysyłką, że nie do wszystkich doszło i tak dalej, i tak dalej. No ja tego nie wiem, więc nie ocenię, bo to tylko gdzieś tam z drugiej czy trzeciej ręki. Natomiast ja sobie to czasopismo zakupiłem. Czasopismo mi doszło wtedy, kiedy powiedzieli, że będzie wysłane, rzeczywiście było wysłane. No i co? Pierwsza sprawa. Przychodzi w koperce. Koperta bąbelkowa. Nie jakiś czarny worek, jak to z Secretem, tylko ładnie zapakowana koperta bąbelkowa, w której czasopismo się w żaden sposób nie przemieszczało, co oznaczało, że o ile Secret przyszedł zmaltretowany, o tyle Magia i Miecz przyszła taka, jakbym ją prosto z taśmy drukarskiej wziął. Super. Druga rzecz. Otwieram czasopismo. Bardzo ładna okładka, lekko lakierowana. Nie wiem, jak to się profesjonalnie nazywa, ale taki lekki lakier było widać.
Laminowana?
Nie, laminowane to jest troszeczkę co innego. Uh-huh. Chyba lakierowana po prostu. No w każdym razie. Format taki troszkę większy niż A5. Co też jest zgodne z tym, jak kiedyś Magia i Miecz wychodziła, bo to też był dokładnie ten sam format. No i co? I zacząłem czytać. Pismo ma około 100-120 stron, jeśli się nie mylę. 100 z hakiem. I to, co było fajne, każdy tekst jest o czymś. Obrazków, gdyby z tych 100 stron wziąć wszystkie obrazki, jakieś tam pojawiały, strzelam, że byłoby na 10 stron może, więc mniej niż 10% czasopisma, czyli to naprawdę nie jest dużo. Jest tam od groma tekstu. Te teksty są spójne, napisane bardzo, bardzo ciekawie. Oczywiście tutaj może i moje podejście jest troszeczkę inne, dlatego że ja w papierowe RPG to też już dawno, dawno temu przestałem grać, więc nie jestem na czasie. Możliwe, że jeśli ktoś jest hardkorowym RPGowcem i zacznie czytać to czasopismo, to pomyśli, nie, to już było, to jest oczywiste, to jest truizm i tak dalej, i tak dalej. No ale dla mnie było to mimo wszystko naprawdę ciekawe. Wielu nowych rzeczy się dowiedziałem, o których wcześniej nie miałem nawet pojęcia i jakby pierwsza moja myśl była taka, że teraz tylko czekam, kiedy nowy numer wyjdzie, bo na pewno kupię. Więc,
co czyli jeszcze to jest miesięcznik, tak?
To nie, to jest niestety kwartalnik. Kwartalnik i to jeszcze oni nie chcieli się pchać w dystrybucję kioskową, tylko, no bo jednak teraz papierowe RPG to jest jednak dość duża nisza. I oni mają po prostu własny sklepik, gdzie można zamówić i wtedy oczywiście dostajesz wersję papierową, no tylko że dostaniesz ją pocztą, nie ma tego czasopisma tak po prostu do kupienia w kiosku, ale mam nadzieję, że odniesie na tyle duży sukces, że z tego kwartalnika po prostu zmienią tam, no nie wiem czy w miesięcznik, ale przynajmniej co najmniej w dwumiesięcznik, bo bardzo chętnie bym to kupował, no ale tak jak mówię, te teksty są przede wszystkim ciekawe, przede wszystkim można tam bardzo wielu rzeczy się dowiedzieć. Te teksty nie są puste, nie są miałkie. I to już, no przynajmniej z mojej perspektywy, tak jak mówię, możliwe, że jakiś hardkorowy RPGowiec powiedziałby coś innego. No ale mimo wszystko. No co tutaj więcej powiedzieć? No przede wszystkim nie popełnili tego samego błędu co Secret Service, czyli jeżeli pisze się do nich, nie wiem, napisałem tak po prostu od czapy wiadomość do nich na fejsie, mówię, słuchajcie, kiedy będzie ta wysyłka, bo tak chciałbym wiedzieć, to mi powiedzie, od razu odpowiedzieli, będzie wtedy, wtedy i wtedy. No co jeszcze ważne, czyli chociażby to, że do wspierających czasopismo trafiło najpierw, a dopiero potem do innych graczy, znaczy do innych czytelników. Oczywiście Secret tego nie dotrzymał i niektórzy, właśnie ostatnio patrzyłem na Facebooku, niektórzy dotąd nie otrzymali Secret Service. Wspierających. No, myślę, że tak może być. W każdym razie tutaj oni wprost powiedzieli, że najpierw wspierający, bo to jest jakby dla nich najważniejsza grupa, a dopiero później zwykli czytelnicy. No i no co tutaj więcej powiedzieć? No mam nadzieję, że to czasopismo się utrzyma, bo moim zdaniem prezentuje naprawdę dobry poziom. I czekam na kolejny numer. Też mam nadzieję, że wyjdzie i że będzie tak samo dobry. I oczywiście jeżeli ktoś dziwnym trafem z Secreta słucha tego, to tak powinni się od nich uczyć. I to tak praktycznie punkt po punkcie uczyć się, jak wydawać czasopismo.
No, to pocieszające jest to, że można tak zrobić i teraz nikt nie powie, że niestety, ale w Polsce papier i taka formuła i nie ma chętnych i to wszystko jest zatrudnione do ogarnięcia, zawsze będzie można pokazać przykład i bardzo fajnie, że taka reaktywacja się udała.
Tak, i można wysłać czasopismo w kopercie bąbelkowej, tak? Owszem, da się.
O, proszę. Czyli rzeczywiście, no bo jak dostałeś Secreta, to był, rozumiem, tam trochę pomiętolony już, tak?
Był pomiętolony, przyszedł w czymś, co wyglądało jak worek na śmieci.
Aha.
Tak, natomiast no tutaj mówię, ładna koperta bąbelkowa i to jeszcze zrobiona, jeszcze nie wiem czy oni to jakieś specjalne zamawiali czy coś, czy może to był po prostu jakiś standardowy format, ale był idealnie dopasowany do koperty, znaczy idealnie koperta była dopasowana do czasopisma, przez co ono było bardzo ładnie usztywnione, nie było szans, żeby coś tam się, wiesz, pogniotło, czy podarło. Więc no ja byłem bardzo zadowolony z tego, jak...
No wiesz, to są niby takie pierdoły, no ale to jednak mocno wpływa na twój odbiór po prostu, jak przychodzi do ciebie. Szczególnie, że dajesz kasę w ciemno i liczysz na to, że to, co przyjdzie po iluś tam miesiącach, będzie satysfakcjonujące po prostu.
Dokładnie. No. Po drugie, wiesz co, to też jedną rzecz robi, mianowicie buduje wizerunek redakcji, czy tam wizerunek osób, które za to odpowiadają, czy to wydawcy, czy ten. Bo jeżeli ktoś wysyła mi właśnie czasopismo, które ma być edycją kolekcjonerską tego czasopisma, wysyła mi po prostu w czarnym worku na śmieci, no to ja w tym momencie myślę, kurna, albo sobie jaja robi, albo zupełnie jest nieprofesjonalny, albo ma mnie w dupie.
Myślę, że wszystko naraz.
No, dokładnie.
Dokładnie. Sony też ma graczy w dupie najwyraźniej, wypuszczając aktualizację 2.0. Dlatego, że no cóż, mamy to prawo być... To jest podobna sytuacja. Czekamy na jakąś większą aktualizację softu PS4 od, nie wiem, lata z parę miesięcy to na pewno. Już tak dawno, że zapomniałem, kiedy była poprzednia większa aktualizacja, która poprawia coś więcej niż stabilność systemu.
Ja pamiętam, że była któraś, która po drodze wprowadziła, że notyfikacje notyfikacje się przestały pojawiać po prawej, a zaczęły po lewej stronie, ale nie pamiętam, kiedy to było.
Tak, no ale świetne jest po prostu to, że w tej chwili cała ta stabilność, która tak mozolnie była wprowadzona przez bodajże 3 czy 4 update'y z rzędu, po prostu poszła w pizdu. No, no, prawda jest taka, że w tej chwili instalując oprogramowanie 2.0 na waszych PlayStation 4, możecie się spodziewać, że konsola będzie działać dużo mniej stabilnie i ja to odczułem bardzo szybko, bo zdaje się, że już pół godziny po zainstalowaniu tego update'u konsola zawiesiła mi się w interfejsie, po prostu po przewijaniu tych kafelek, które są w głównym menu. I na tak mocno się, co ciekawe, konsola się wyłączyła patnie i cały czas tam próbował się połączyć z konsolą. Próby włączenia konsoli z pada czy z przycisku w ogóle nic nie robiły. Dopiero kiedy odpiłem od prądu, zostawiłem no trochę, podłączyłem i wtedy też nie padłem, tylko znowu przyciskiem, przytrzymując dłużej, to odpaliła się jakaś diagnostyka dysku, coś tam, jakieś pliki sprawdzał, dwa razy się zrestartowała PS4 i dopiero się uruchomiła. I takie Robert, właśnie rewelacje miałem dzięki softowi 2.0.
Wiesz, zawieszenie się u ciebie w interfejsie, to już wielokrotnie mówiliśmy w czasie grania w Destiny, że ty masz po prostu rosyjski RAM, więc no to jest tylko i wyłącznie twoja własna wina, natomiast no nie, oczywiście ze śmiechem, żartem, tak, ale no Sony spierdziliło potwornie. U mnie też się zdarzyła, może nie tyle zwiecha, co po prostu konsola nie miała ochoty się wybudzić z trybu standby, co jest bardzo powszechnie spotykane.
Który nazywa się teraz rest mode, nie wiedzisz
tak,
czemu.
Tak, rest mode, tryb spoczynku wiecznego prawdopodobnie dla niektórych.
No, właśnie tak, no tryb wiecznego spoczynku. No, to powinien nazwać, no bo jest, to nie jest tak, że to ty masz problem, to zdecydowana większość posiadaczy jakoś tak się zrobiło.
Tak, jak najbardziej. I właśnie problem polega na tym, że konsola jest normalnie, tak, świeci się ten wspaniały pasek na żółto, więc wciskamy PS button i po piknięciu nic się nie dzieje. Ona po prostu zaczyna tym paskiem mrugać i należy wtedy po prostu odpiąć konsolę manualnie od prądu na 20 sekund, włączyć ją przytrzymując włącznik na konsoli nieco dłużej, tak żeby piknęła dwa razy, ona właśnie wtedy chodzi w tryb serwisowy i sprawdza dane na dysku, czy nie ma błędów w bazie danych po prostu. I to jest standardowa procedura, natomiast no poza właśnie tym rest modem całym i tym, co Robert mówi, że się zwiesza, mamy też, o ile się nie mylę, dość duże problemy z łączeniem się z PSN-em w wypadku niektórych osób. Z niewiadomego, znaczy może inaczej, wszyscy mamy problemy z łączeniem się z PSN-em, bo tak jest skonstruowany PSN od pewnego czasu, ale no to, co się dzieje ostatnio, to jest już naprawdę jedna wielka farsa, nie oszukujmy się. Do tego wszystkiego, o ile się nie mylę, aplikacja od YouTube'a się też dość często zawiesza, pomimo faktu, że sama w sobie jest całkiem fajna. I jeszcze jest oczywiście problem z tym, że muzyka w grach nie wycisza się po puszczeniu custom soundtracku.
No tak,
co
i
jest,
w momencie
to
jest problem tego typu, że o ile na przykład w nie wiem, Drive Clubie jest możliwość wyłączenia muzyki z gry i wrzucenia własnego soundtracku bez problemu, natomiast Destiny nie ma takiej kompletnie możliwości.
Destiny ma takiej opcji, ale moim zdaniem największą kłopotą tutaj popisali się twórcy zeszłorocznego tytułu startowego w postaci Killzone and Shadowfall, który ma możliwość regulacji muzyki, ale tylko w zakresie od 50 do 100%, czego już kompletnie nie rozumiem. Więc w Killzone Shadowfall możemy sobie uciszyć, ale też jej nie wyciszymy. I w wypadku właśnie gier tego typu, gdzie nie możemy tego wyciszyć, więc no tutaj sztandarowym przykładem jest Destiny, tak? Gdzie oczywiście podejrzewam, że po instalacji tego softu wszyscy popędzili ze swoimi pendrive'ami do konsoli, żeby puścić sobie wspaniały Immigrant Song Led Zeppelinów, bo efekt był bardzo fajny na tym trailerze startowym, nie oszukujmy się. I spotkali po prostu no jedną wielką mieszankę dźwięków z gry i właściwej muzyki z Robertem Plantem, który się próbował drzeć i przebić.
No i cóż, no znowu dają jakąś funkcję, to jest po prostu przypomina mi, Sony mi przypomina Samsunga teraz, który w swoich telefonach umieszcza pierdeliard opcji, tylko że żadna nie działa dobrze. Naprawdę można by powiedzieć, okej, że PlayStation 4 nie ma niesamowicie rozbudowanych funkcji multimedialnych, bo to jest konsola, która jest w 100% poświęcona grom i to wszystko działa świetnie. No tylko problem w tym, że nie działa świetnie, bo skoro zawiesza się interfejs, nie działa PSN, non stop się pojawiają jakieś nowe problemy z działaniem gier, czy też na przykład alfa, zdaje się, bo to jest alfa, a nie beta.
Tak, alfa
gry,
Evolve nie
gry
działa.
Evolve została z powodu aktualizacji 2.0 przesunięta, bo dziwnym trafem
przestało działać.
Powinno.
Tak. Do tego wszystkiego, tak jeszcze mieliśmy ten wspaniały problem z PS Store'em, który przez 4 dni na który przez 4 dni po prostu nie można było się zupełnie dostać.
Ale to tylko
z poziomu PS3.
Tak, PS3, no.
Z poziomu PS3 właśnie nie można było w ogóle wejść na PS Store i tak na dobrą sprawę, no nie wiem co się stało po prostu, co opętało Sony. Na jakiej zasadzie oni rozumują, czy też nie rozumują, raczej by się wydawało, no bo to jest jedna wielka farsa i naprawdę mnie to zaczyna powoli bardzo mocno wpieniać, że odpalam PSN, mam teoretycznie 100-megowe symetryczne łącze i muszę czekać 15 minut na wczytanie się listy znajomych, ponieważ serwery nie wyrabiają. No i kwestia... nie jest piątek wieczór, a jest wtorek popołudnie, powiedzmy.
No tak, no i teraz musimy czekać na kolejne 5-6 łatek poprawiających stabilność, zanim, nie wiem, wrócimy do poziomu sprzed aktualizacji 2.0 po prostu.
Ja się nie zdziwię specjalnie, jeżeli oni któreś feature'y po prostu wyłączą.
A, no to tak uwagę... jak w klubie.
Właśnie tak. Biorąc pod uwagę to, co zrobili z Drive Clubem, to jest całkiem prawdopodobne.
W ogóle Drive Club, wyobrażasz sobie, Tomek, że w XXI wieku istnieje gra wyścigowa, która ma tak słabe serwery, że nie działa taka podstawowa funkcjonalność jak rankingi.
Nie, leaderboardy działają.
Nie, aż nie tak działają, jest. Bo nie zapisują twojej trasy, zapisują jakieś gorsze zawsze, albo niektórych w ogóle. Wczytuje się ta lista przez 5 minut czasami,
powiem
albo
ci tak,
rozłącza.
Z tego, co grałem właśnie w minionym tygodniu, leaderboardy działają, ale działają w momencie, kiedy jeździsz po zamkniętym torze. I najlepiej jest, jeżeli zobaczysz, że ustanowisz nowy wynik, co w moim wypadku jest dość trudne, ponieważ jeżdżę z wyłączonym HUD-em, ale jeżeli ustanowisz nowy wynik, to w tym momencie odpalisz menu pauzy i wejdziesz na leaderboardy, żeby zobaczyć, czy on się zapisał. Wtedy się najczęściej zapisuje, ale jeżeli mówimy tutaj o wyścigu typu sprint, tak, czyli z punktu A do punktu B, są problemy i to dość duże, poza tym próbowałem jeszcze ścigać się online w minionym tygodniu i po raz kolejny na 4 próby zostałem wywalony 4 razy.
No, czyli nie działają, no.
No tak to znaczy, może inaczej, no, jeżeli chodzi o takie działanie książkowe, tak? W sensie, że wszystko od początku do końca, to nie i podejrzewam, że jeszcze
no,
tak
wiesz,
nie będzie.
Mówisz, to jakby to był po prostu jakiś olimp, no niesamowite. Wszystkie wyścigi zapisują się w online, no. To gry indie, rozumiesz, potrafią mieć takie funkcjonalności. Już nie powiedzieć, że skąd się wzięły leaderboardy i w ogóle to jest, wiesz, to jest tak proste z zakodowania, że...
Nie, ale w sumie to jest całkiem... Na dobry trop mnie tutaj pchnąłeś, bo może właśnie dlatego Sony daje tylko i wyłącznie indyki w swoich line-upach na PS Plus.
No tak, bo jak da jakąś grę z online'em, to najwyraźniej serwery się wysypią, więc wolą dmuchać na zimne.
Dokładnie.
A do tego też przejdziemy. No a w każdym razie Soft 2.0 absolutnie niestabilny i jeśli gracie tylko i wyłącznie offline, to ja i jakimś cudem jeszcze nie zrobiliście aktualizacji.
Nie róbcie jej.
Nie róbcie, po prostu ja byłem wkurzony, że musiałem, bo ja instalując to wiedziałem, że zrzucą na siebie problemy. Pamiętasz, Piotrek, pisałem ci nawet, no ale mieliśmy pograć online Destiny i oczywiście wtedy takiego wyboru nie ma i chcąc grać online, no musimy po prostu zawsze mieć najnowszą aktualizację, ale no naprawdę jest to wkurzające. Nie powiedzieliśmy też o SharePlayu. Ja osobiście przyznaję, że nie zdążyłem przetestować tej funkcji, ale słyszałem opinię też, ktoś u nas pisał w komentarzach, już nie pamiętam kto, przepraszam, że na jednomegowym łączu, no niestety, ale no nie da się grać w tego SharePlaya, po prostu wymaga to dużo szybszego internetu. No i ciekaw jestem, czy też wymaga to określonego przepustowości serwerów Sony, czy to akurat nie ma żadnego związku.
Wiesz co, przepustowość przepustowością, ale wydaje mi się bardziej, że no trudno jest się... Nie mam zielonego pojęcia, jaki tak na dobrą sprawę powinien być bitrate dla dobrej jakości strumieniu wideo w 720p, ale jestem prawie pewien, że jest to o wiele więcej niż 1 mega na
no
sekundę.
No i jest to 5-6, no tak
no właśnie, więc wydaje mi się, że tutaj akurat nie ma co zwalać winy na to, że coś jest źle rozwiązane, a po prostu no... To jest tylko i wyłącznie wina łącza.
No, tak jest.
No bo nie ma co oczekiwać cudów, że na takim łączu będzie to śmigało wszystko tak, jak powinno.
No tak, no ale wiemy, no myślę, że w Polsce jeszcze nie wszyscy mają 100-megowe łącza symetryczne, więc...
No cześć, jak tam twoja Neostrada?
Przemilczę twoje pytanie. W każdym razie, no to jest zabawa już rzeczywiście dla takich szybszych łączy. Czy łącz? Może być łącz. Dla szybszych łączów, więc jeśli macie taki internet jak ja, to lepiej się w to nie bawić. To tak jeszcze w temacie aktualizacji 2.0 parę słów chciałem powiedzieć o tym, że pojawiła się też aplikacja YouTube'a właśnie po tej aktualizacji. No i ma jedną bardzo ciekawą funkcję. Ona pewnie też jest dostępna już na Xboxa One, czy też na jakieś tam inne Smart TV, bo o tym już czytałem kiedyś, możemy sobie sparować z naszym smartfonem tą aplikację i po wpisaniu odpowiedniego kodu, czy też zeskanowaniu kodu QR, działa to tak jak Chromecast, czyli możemy z poziomu smartfona wybierać filmy, jakie mają być puszczane na telewizor, możemy pauzować, przewijać, ściszać, zgłaśniać, chociaż nie, tego chyba akurat nie, ściszać, zgłaśniać to już telewizorem, ale możemy przewijać, dodawać do kolejki odtwarzania. Działa to bardzo fajnie, bo oczywiście smartfonem jest to dużo szybsze i wygodniejsze. Tak samo chociażby kiepsko się loguje przez tą aplikację, tam wpisując, nie wiem, maila, hasło, przespada, więc jak mamy tą sparowaną aplikację smartfonem, to wystarczy, że jesteśmy po prostu zalogowani na smartfonie i sobie to wszystko wybieramy z własnych źródeł. Więc naprawdę bardzo fajna funkcja. Ja chciałbym w sumie opisać, jak to zrobić, bo może tam nie każdy od razu załapie, jak to sobie połączyć, ale szczególnie wtajemniczonym polecam, żeby się tym pobawić, bo testowałem i działa naprawdę super. Bardzo fajna funkcja i przydatna. I nie wiem, Piotrze, czy ty tam zainstalowałeś to, ale nie, coś ja to polecam.
Ja jeszcze nie próbowałem póki co jakoś tak po tym failu wczorajszym z wybudzaniem się z trybu spoczynku, czy jakkolwiek on się teraz nazywa, stwierdziłem, że nie będę doinstalowywał nowych rzeczy na PS4 póki co w obawie o moje o wiele za dużo godzin spędzone w Destiny. Chociaż nie, ten save się chyba gdzieś tam wrzuca w jakąś chmurę, więc w sumie nie masz takiego problemu. To może spróbuję jeszcze dzisiaj.
No dobra, to w takim razie tyle, jeśli chodzi o to, co dzieje się na PlayStation 4. Teraz jeszcze tylko takie małe podsumowanie tego, co dostaniemy za darmo w listopadzie w Games with Gold i w PlayStation Plus.
Spoiler, nie jest dobrze.
No, opisane to jest w rozpisce, prawdopodobnie też to macie wrzucone, listopad miesiącem żenady, bo dokładnie tak to wygląda, ponieważ na PlayStation 4 znajdziemy takie hity jak, już tutaj rozpiska mi uciekła, Steam World Dig, The Binding of Isaac Rebirth, Frozen Synapse Prime.
Już czuję, jak moje GPU się przegrzewa.
Love Trousers i Escape Plan na Vita.
Escape Plan na Vita jest najmocniejszym punktem tego miesięcznego line-upu. Ale i to słuchaj, już samo w sobie jest.
Po prostu im się skończyły większe tytuły, które mogliby
nie,
dodawać.
Nie, słuchaj, im się nigdy te większe tytuły na PS4 nie zaczęły, bo mieliśmy no, Drive Club, ale coś się stało po drodze.
No tak.
Więc... Nie, to jest ogólnie jakiś fail i dla mnie cały ten program PS Plus to jest no gnanie po równi pochyłej, takiej tragicznej wręcz, rzekłbym.
A ostatnio była jakaś informacja, że jest chyba 7 milionów abonentów plusa. Teraz z pamięci to mówię, nie jest jakieś tam rozpiski, więc mogę się mylić, ale no wydawało mi się, że będzie ich trochę więcej, bo jeszcze jest przecież PS3, gdzie te gry były dobre, więc no też to aż takiego wielkiego szału nie ma.
Wiesz, słowem kluczem było to, że powiedziałeś, że te gry były dobre. Podejrzewam były? Tylko, że sporo osób działało raczej w modelu albo 3-miesięcznym, albo 1-miesięcznym, nie kupowało z góry na cały rok. Nawet jeśli to było najbardziej opłacalne i w momencie, kiedy po prostu zobaczyli, że zaczynają się jakieś takie dziwne festiwale indyków, gdzie fani pixelartu są tutaj grupą docelową i ewentualnie tylko oni mogą się analizować nad tymi grami, to po prostu zrezygnowali z tego, bo nie miało to większego sensu.
No tylko kwestia jest też taka, że jak jesteś takim fanem pixelartu, to możesz sobie kupić te gry najczęściej na Humble Indie Bundle za jakieś tam, nie wiem, $5 i nie musisz wydawać. A druga sprawa, że ja nie miałbym plusa na PlayStation 4, gdyby nie to, że w ramach tego jest ten pieprzony multiplayer. Jeśli tylko pojawiłaby się opcja na przykład tańszego o połowę abonamentu na multi bez gier, no to ja bym właśnie w taką opcję poszedł, bo...
Ja zdecydowanie to samo bym zrobił.
Na dzień dzisiejszy usługa online nie jest warta płacenia 190 zł rocznie.
Znaczy ja myślę, że ludzie też dlatego niektórzy nie mają wykupione, bo nie wszyscy są też fanami multi, więc możliwe, że po prostu ludzie stwierdzili, a po co mi plus, skoro właśnie...
Nie, wiesz, no. ja myślałem tak bardzo długo, tylko no kwestia jest taka, że później przyszło te cholerne Destiny, no i nie mam innego wyjścia jakby.
No bo gra jest tak, wiesz, zrobiona, że wiesz, masz połączonego single z multi i pytanie, co zrobisz, nie?
Tylko teraz pytanie właśnie, czy Destiny w ogóle nie działa bez PS Plusa?
Wiem, że na pewno nie można rozgrywać strajków, a one stanowią jakby dość dużą część. A
czyli po prostu masz drastycznie ograniczoną funkcjonalność gry, o tak, można to w skrócie ująć.
No tak.
Natomiast jeśli w tej chwili wszyscy posiadacze Xboxa się śmieją z PS Plusa i gier, które tam są, no to cóż, tu indyków nie ma, ale mamy takie hity jak Viva Piñata, wow. Trouble in Paradise, czy Red Faction Guerrilla, więc grę z, chyba z 2008 roku.
Red Faction Guerrilla to chyba można było na peceta w tym... w którymś giermaszu, jeśli się nie mylę, dostać za 5 zł?
Tak, ale to chyba 5 lat temu, albo 4 lata temu.
No, tak, to już dłuższy czas temu można było za piątaka dostać. Więc widzę, że hity po prostu idą jak dzikie.
To są takie hity, że jakby dodali w CD Action, to by kazali im się puknąć w czoło, nie? To jest taki poziom, no.
Nawet Gimbaza by nie kupiła.
Dokładnie.
A Viva Piñata, co to jest w ogóle?
Znaczy to był tytuł startowy na 360 i nie wiem, czy to jest jakaś...
Ale Trouble in Paradise to chyba był jakiś sequel, wiesz, wydany trochę później.
No więc możliwe, że to jest sequel gry startowej, no i to jest o takim zwierzaczkach w sumie, które ma się w jakimś tam magicznym ogrodzie, takie szmaciaki trochę.
Dobra, tyle chciałem wiedzieć, okej. Okay.
No dobra, no nic ciekawego.
Nie jesteś zainteresowany? Nie chciałeś kupić Xboxa 360 teraz?
W takim razie może kupić Xboxa One z Goldem, gdzie otrzymasz niezależną platformówkę Volgar the Viking.
A wiesz co, akurat Volgara chciałem kiedyś na peceta kupić, tylko że na peceta to był już kilka razy w promocji za chyba, nie wiem, 3 euro, jeśli się nie mylę.
Tak. Ale jest to pixel art, z tego co się nie mylę.
Tak, to jest taki bardzo hardkorowy, oldschoolowy pixel art.
Dobrze, tak. Darmowe gry w ramach abonamentu, robisz to źle, zarówno Sony, jak i Microsoft, więc... No, wiem, że to wychodzi taki malcontent cast, ale naprawdę, mamy powody, mi się wydaje.
Można tak, powiedzieć, że nas wszystko tak wkurza, no.
Można powiedzieć, że tutaj Sony i Microsoft idą łeb w łeb, tak?
No, to jest no tak, ta płaszczyzna. No,
teraz napiszcie w komentarzach, czy według was gorszym miesiącem jest tym razem w Games with Gold, czy może w PlayStation Plus? Będziemy zrobić wojnę, na to kto ma gorzej.
Bardzo niechlubne współzawodnictwo, ale spoko.
Dokładnie, tak, czekam aż PC wystartuje z taką usługą, może jakiś Steam na przykład, albo nie wiem, w jakiś sklep.
Nie wiesz co, wydaje mi się, że Steam ma zbyt bogaty katalog, żeby sobie na coś takiego mogli pozwolić po prostu. Tam nigdy by nie było słowa krytyki, bo zawsze by było coś dobrego.
No, tam stamtąd to by mieli co wybierać w sumie.
Znaczy wiesz, ponieważ jest tak dużo na Steamie, to jest też masa badziewia, więc to wiesz, dałoby się przebić poziom, nie?
Ale nie, to znaczy, tak swoją drogą to jest ciekawa sprawa. Też się, znaczy, zastanawiam się, dlaczego Valve nie próbuje z czymś takim ruszyć. Bo, czy chociażby Valve to jest jedno, ale na przykład GOG, dlaczego nie próbuje? Bo przecież to byłaby naprawdę fajna usługa. Mogłaby być fajna usługa, o może tak to ujmijmy.
No dokładnie, mogłaby, ale póki co no, zresztą wygląda już... to gorzej. Zresztą to jest ciekawe, bo niedawno Games of Gold radziło sobie dobrze, tylko no widać, że ten listopad jest tak mega na siłę odpalony, że gdyby mogli zawiesić na ten miesiąc usługę, to najchętniej mam wrażenie, jedni i drudzy by po prostu to zrobili i tyle.
No bo wiecie,
no dobra, ale teraz pytanie, co będzie w grudniu w takim razie?
No, w grudniu to się będą w grudniu martwić, co tam, wiecie, wyciągną to... z jakiegoś pixelartowego, wiesz,
ale słuchajcie, tutaj wcale tak nie musi być. Może być tak, że właśnie listopad sobie odpuścili, żeby zaoszczędzić trochę kasy na grudzień. Bo...
Wiesz co, wydaje mi się, że Sony przynajmniej odpuściło sobie listopad, bo miało nadzieję, że wszyscy dalej będą grali w plusa, ale nie, w sensie z tego, w Drive Cluba z PS Plusa, ale to się nie wydarzy i... To się w ogóle nie wydarzy prawdopodobnie.
Nie, to jest jedna sprawa, natomiast wydaje mi się, że tutaj też może jednak właśnie działać trochę taka klątwa okresu przedświątecznego, czyli teraz mają po prostu gdzieś to tego całego PS Plusa, natomiast później w grudniu sądzę, że może być tak, że będą chcieli uderzyć w jakieś lepsze tytuły, żeby po prostu ściągnąć do siebie ludzi, żeby jeśli na przykład taki nie wiem, dzieciak będzie chciał napisać kartkę do Mikołaja pod choinkę, czy chce dostać Xbox One, czy chce dostać PS4, to żeby wybrał to, które sobie dostawca, znaczy producent w zasadzie wybierze, tak?
Nie, dzieciakom myślę, że jest to bez większej różnicy, oni chcą po prostu grać w Minecrafta i tyle.
Też prawda.
No tak, to jest prawda, jak widzę po prostu, jak wiesz, schodzi Minecraft na PS4 na przykład
pudełkowy. To jest straszne po prostu, że on chyba jest na trzecim miejscu sprzedaży w Wielkiej Brytanii z zeszłego tygodnia, co jest, no, dla mnie to jest po prostu niepojęte.
A sprzedaje się świetnie, w Polsce też, przecież ja widziałem, że są bundle z Minecraftem, nawet tak zrobione tak w sklepie, że dostajemy po prostu pudełkowego Minecrafta z białą PlayStation 4.
Tylko słuchajcie, czy to oznacza, że coś jest dziwnego z ludźmi, że chcą kupować Minecrafta? Czy oznacza to, że jest tak mało gier, że po prostu
nie
ludzie
no,
się...
ale kup, rozumiesz, zestaw PS4 z Minecraftem, rozumiesz? No, znaczy, równie
no tak
dobrze...
troszkę z czapy, no.
No tak no, troszkę.
Troszkę.
Równie dobrze mogę to odpalić sobie na smartfonie.
No, właśnie o to chodzi, no.
Myślę, że możesz to odpalić na wszystkim, co ma jakąkolwiek możliwość wyświetlania obrazu.
Ja kiedyś na grupę wrzucałem przecież porównanie Minecrafta na Xboxa 360 i Xboxa One i PS3, PS4. No to różnica była to, że nie wiem, 5 klocków dalej się obraz malował, więc no...
Więc właśnie, no.
Ja teraz chyba wersja na Vita jeszcze wychodzi, więc sprzedaż Vity podskoczy.
No tak, ekskluzywna PlayStation Vita Edition.
Dokładnie, nikt się tego nie spodziewał.
No, a ciekawe, czy ktoś się spodziewał kolejnego przesunięcia premiery Star Wars Battlefront, ponieważ jak się okazuje, no gra nie będzie w połowie roku, czy na wiosnę, jak tam były te pierwsze przesunięcia, tylko dopiero w okresie świątecznym 2015 roku. Tym samym tą główną strzelanką na wiosnę będzie Battlefield Hardline, natomiast w 2016 roku, nie wiem czy to będzie wiosna, czy połowa
również
roku,
również
czy...
okres świąteczny, oni mówili holiday.
Tak, też? Aha.
Tak.
Dobra, no to sorry. No to także w ostatnim kwartale 2016 roku zobaczymy Battlefielda 5.
No czyli po prostu naładowali sobie kalendarz, zostawili trochę czasu na to, żeby ludzi naciągać na DLC i tak naprawdę będą trzaskać grę co, najpierw co pół roku, potem co rok.
No tak, tylko jakoś nie wiem, zastanawiam się, czy Battlefield 5 ma w ogóle szansę na to, żeby wprowadzić jakieś większe zmiany, bo czwórka to wiele od trójki się nie różniła tak naprawdę. Poza tym ogólnie ta strona, w jaką poszła seria, jest taka trochę bezpłciowa, bez polotu.
No właśnie to chciałem.
Znowu ta współczesność. No, pokazał chociaż DLC do Bad Company. W Bad Company 2 czy 1 był ten humor, taki nieco luźniejsza konwencja. Był przecież dodatek Wietnam. Były Battlefieldy futurystyczne, na przykład 2142. Były historyczne, 1942 i 43. Więc no naprawdę ta seria pokazywała, że może w różne ciekawe tak brzydko mówiąc, settingi czy realia historyczne, o tak po polsku mówiąc, się wbić. No ale ostatnio to jest po prostu, no, trzymając się malcontent castu, no po prostu słabizna.
No ja mam wrażenie, że oni już nie za bardzo mają koncepcję, w którą stronę z tym pójść, bo teraz ten Hardline, no, niby tam walka policjantów z tymi, z przestępcami, ale no... czy tam terrorystami, czy nie wiem, mniejsza o to. Właśnie kogo to obchodzi?
No Hardline to jest już w ogóle, nie? Rozpieprzenie pół miasta, bo walczą złodzieje z policjantami. No.
To jest Bad Boys the Game.
Więc właśnie, to jest po prostu tylko wzięcie starego Battlefielda, popodmienianie paru modeli i...
Dodanie linki
i wychodzi ci Hardline, tak?
Które mogłoby być całkiem fajnym modem.
Ale akurat, słuchaj, dokładnie. Jeśli chodzi o Battlefronta, to może być to coś odświeżającego, no bo się rzeczy...
Wiesz co, ja się obawiam, że Battlefront to będzie nic innego jak Battlefield, tylko z popodmienionymi modelami.
Ale z drugiej strony to ma szansę być fajne po prostu, chociaż dla samego ożywienia tej formuły. Wiesz, ja bym się wcale nie obraził za co, jeśli to, znaczy... to byłby dobrze działający pod warunkiem i tak samo grywalny, ale podparty właśnie licencją Star Warsów, mogłoby być super.
Wiesz co, to może być super, tylko ja mówię o jednej rzeczy, że może być problem jakby z tym, że nie będziesz czuł żadnej różnicy w rozgrywce między graniem w Battlefielda a Battlefronta. Że to będzie po prostu tak, że właśnie, że Battlefront mógłby być równie dobrze bardzo rozbudowanym modem do Battlefielda 4. I ja się tego raczej obawiam, bo na przykład wiadomo, że w Uniwersum Gwiezdnych Wojen było jednak trochę takich specyficznych rzeczy. No chociażby głupia sprawa, szybkość lecenia pocisków, żeby nie było. Na przykład, nie wiem, jak z blastera strzelasz, to przecież te pociski w Gwiezdnych Wojnach nie leciały tak jak kule normalnie, tylko leciały dużo wolniej. Co zostało zresztą bardzo fajnie pokazane chociażby, nie wiem, w serii Jedi Knight, czy w Outcaście, czy w Akademii. A tutaj ja się obawiam, że po prostu to będzie takie... Weźmy Battlefielda, podmieńmy modele, wrzućmy jako nową grę i trzepmy na niej kasę, wydajemy 5 DLC, co najmniej 5 DLC, bo mniej to się nie da. Oczywiście każde po co najmniej 50 zł i oczywiście wydajmy premium, bo jak żeby inaczej, i tyle będzie z Battlefronta. Ja bym bardzo chętnie zagrał w Battlefronta, gdyby on był jakby przystosowany do tego, jakby do realiów tego uniwersum. A obawiam się, że wcale nie będzie.
Znaczy na razie uczciwie patrząc, jeszcze nie wiemy nic na temat tej gry, tak, więc nie zamierzam się nastawiać się przesadnie pozytywnie czy przesadnie negatywnie. Cieszy mnie fakt, że premiera została mocno przesunięta, bo świadczy to chyba o tym, że chcą zrobić rzeczywiście coś więcej z tej gry, a niż tylko odciąć kupon od licencji.
Wiesz co?
Chociaż też z kolei wiem, że może być argument na niekorzyść, że to się pojawia w okolicach premiery filmu, więc będą chcieli się na pewno podeprzeć na ogólny hype Gwiezdnych Wojen, jaki się pod koniec przyszłego roku pojawi.
Po drugie, wiesz co, moim zdaniem oni też musieli tą premierę przesunąć z tej przyczyny, że najpierw się pojawia Hardline. Gdy się pojawił Hardline w marcu, jeśli się nie mylę, tak? A potem kilka miesięcy, raptem, nie wiem, 4 miesiące później czy 5, by się pojawił Battlefront i byłby rzeczywiście gameplayowo tak bardzo podobny, to mógłby te produkty mogłyby się kanibalizować. Natomiast oni to chcieli, zauważ, że oni to tak rozłożyli, żeby zdążyli właśnie wydać grę, wydać parę DLC. I potem kolejna, i potem znowu DLC, i potem kolejna, i znowu DLC. Więc moim zdaniem jakby przesunięcie tego Battlefronta miało właśnie tak naprawdę gadanie o tym, że to jest dopracowanie gry. Wydaje mi się, że to jest bullshit, że tak naprawdę pierwsza sprawa, żeby być bliżej filmu, czyli jechać na hypie, a druga sprawa, żeby tak sobie kalendarz wydawniczy ułożyć, żeby jak najwięcej siana za to zgarnąć. I wydaje mi się, że tutaj żadnych dodatkowych motywów nie było. Tak mi się przynajmniej wydaje.
No tak, to na tym sobie zakończymy nasze dzisiejsze tematy newsowe. I teraz tak, żeby trochę się od tego samego malkontenstwa, to chcieliśmy dobrać ogólne newsy, to co się działo. No wiemy, że chyba tak wyszło trochę hejciarsko, ale przynajmniej mieliśmy Magię i Miecz, tak, mieliśmy dobrą decyzję o Dying Light, czy nie wiem, fajną funkcję w aplikacji YouTube'a. To takie...
Jedyna fajna rzecz, która jest związana z update'em 2.0.
No, chociażby. No i teraz sobie przejdziemy do gier i zaczniemy od Kingdom Come Deliverance, które pojawiło się w wersji 0.1, w takiej alfie w zasadzie można powiedzieć.
Mogę pobić, ale o tym za chwilę.
Tak, i rzeczywiście ta gra w tej alfie jest, więc ja nie zamierzam tutaj opowiadać o tym, że nie wiem, że są fioletowe refleksy w jednym miejscu od wody, albo że czasami tekstury tła na chwilę się robią czarne, na chwilę się pojawiają i znowu znikają. Albo że, nie wiem, gra nie trzyma stałe 60 klatek, tylko że zwalnia. No to są rzeczy,
grasz na PC-cie.
No dobrze, no gram na PC-cie, ale widzę, że to jest alfa. Tak rzadko się ma do czynienia z takimi grami, bo to nie jest tak, jak piszą ci, że masz alfę i wolf. No bo to są takie DM-ka tak naprawdę. Tu rzeczywiście jest fakt, znaczy też jakby trzymając się stricte pewnie tam jakieś, nie wiem, nomenklatury deweloperów, to ktoś by powiedział, że to nie do końca jest alfa, bo jeśli tam działa cały koncept, nie wiem, gameplayowy czy graficzny, no to znaczy, że to już nie jest alfa. Natomiast tutaj mamy do czynienia po prostu z małym wycinkiem świata, gdzie mamy jeden bardzo prosty quest, gdzie możemy sobie trochę pochodzić, trochę pogadać z NPC-ami, którzy nie mają jeszcze dogranych głosów, tak a propos. Więc to po prostu kwestia zapoznania się z podstawową mechaniką tej gry i popatrzenia jako taka baza, która będzie dalej rozwijana. Ale to, co urzeka od pierwszych chwil, to jest wspaniały taki klimat. Mi to się kojarzy trochę z... nie pamiętam, który to był akt, czy to był trzeci Wiedźmina pierwszego, ten taki, gdzie po polach się podróżowało i była też wioska.
Drugi. Znaczy...
Nie. Mówię, to już dalej w grze, to już drugi to była wyzima.
To był, jak jeszcze dalej, to był chyba piąty czy szósty?
Tam, gdzie upiory były, wiesz.
To było już bliżej końca gry, to był piąty czy szósty akt.
Tak, i wiesz co, to tak dla porównania i pewnie sporo osób też grało, to taki czuć właśnie trochę klimat tamtego aktu tutaj. I tam, tam też taka była wioska. I pamiętasz to? I ta karczma tam. Mm-hmm. No i właśnie taki klimat czuć w tej grze. Taki niesamowicie taki słowiański i taki sielski. Więc to, oczywiście gra jest przepiękna graficznie i po prostu naprawdę no, od pierwszej chwili rzuca na kolana. I oczywiście jeszcze nie wszystko jest dorobione. To widać, że tam gdzieś jeszcze w tle, nie wiem, drzewa są niższej rozdzielczości, ale też wspaniałe jest to zrobione, że na przykład jak poruszamy się po jakimś polu, czy są jakieś trawy, to one są bardzo wysokie i one się doczytują na całym obszarze, nie tak, że po prostu idziemy i tylko koło nas są, albo że, że ta, nie wiem, trawa jest bardzo rzadka i nie przypomina. Nie, to rzeczywiście jest niesamowicie tak naturalnie i sugestywnie oddane. I to, to mi się bardzo podoba. Zresztą widać też, że twórcy tej gry będą chcieli realistycznie wszystko oddać taki, w tym trybie FPP, bo na przykład jak zabieramy jakiś przedmiot, to też nie jest tak, że po prostu jak w Elder Scrollsach, że podchodzimy, naciskamy przycisk i następnie ten przedmiot znika i pojawia się w ekwipunku. Tylko postać rzeczywiście wyciąga rękę i na przykład bierze z półki coś tam i ją chowa.
Czyli masz jakby nastawienie na taką, maksymalną wczówkę.
Tak. I to jest gra, która rzeczywiście na Oculusa podejrzewam będzie się rewelacyjnie sprawdzać. Tam szczególnie, że tu jeszcze w tej wersji nie ma jazdy na koniu, ale to pamiętam, że tam nieźle te animacje były oddane. Tutaj z takich, nie wiem, powiedzmy bardziej zaawansowanych mechanik, to udostępnione zostało już strzelanie z łuku. I tu niestety jest pewien zgrzyt, ponieważ przypomnij sobie FIFA, i fakt, że my graliśmy bodaj z wyłączonym celownikiem, prawda?
Tak, tak.
No
tak.
I tutaj dla podtrzymania realizmu również tego celownika nie ma. A dochodzi do tego jeszcze fakt, że no, mamy tam pasek staminy, który nam spada jak za długo mamy napiętą cięciwę, no ale dosyć ciężko jest wyczuć, gdzie tak naprawdę chcemy strzelać, bo dla utrudnienia, żeby to nie było tak, że okej, mamy, wiesz, sobie celownik w głowie, mniej więcej na środku ekranu, po prostu nakierujemy tam myszką czy gałką analogową, puścimy i jest wszystko idealnie. Nie, nie.
Jest, mechanizm tak, opadania strzał?
Jest, tylko że jest mechanizm zrobiony taki, że nam jakby strasznie drży lewa ręka i cały czas jakby są takie okręgi i widzimy, toczymy. No wiesz, jak to jest związane. Tak, musisz trafić punkt, ale cały czas po prostu na lewo, na prawo mocno, mocno waruje. No, wiadomo, że nie mogło być tak, że wiesz, że po prostu nakierowujesz bez żadnego problemu, bo, no, bo to byłoby przegięcie i byłoby za łatwo strzelać, ale bo tutaj było akurat dotarcie, ale wyobrażam sobie, że strzelanie w biegu do przeciwników w tej grze będzie bardzo ciężkie.
Ale powiedz mi jedną rzecz, to znaczy akurat powiem ci, że coś takiego, że właśnie będzie bardzo ciężkie, to mi się podoba, bo jak pamiętam jedną z mechanik, jeśli się nie mylę, w którymś Elder Scrollsie, wiesz, łapiesz agro przeciwnika, potem biegniesz tyłem i napierdzielasz z łuku, tak jakbyś, wiesz...
Tak, tak, no tam jest to przesadnie łatwo, tak, to nie jest tak jak w Elder Scrollsie. Tak.
Natomiast, natomiast powiedz mi, czy tam jest jakaś mechanika rozwoju postaci, jeśli chodzi właśnie o tego typu rzeczy, bo możliwe, że właśnie wraz z rozwojem umiejętności ta ręka będzie ci, nie wiem, mniej drżała, czy że ruch, znaczy...
Tak, tak, znaczy wiesz, to ma być pełnokrwi sterpek, więc ja się tego spodziewam, ale to zdaje się, że jeszcze nie jest zaimplementowane po prostu. Mm-hmm. Tak, wczesnej wersji.
A swoją drogą, powiedz mi, jak wygląda walka mieczami? Czy...
No też jeszcze nie. Należy tylko do tego łuku doszedłem. Także.
Czyli to jest bardziej taka takie, nazwijmy to, demo, żeby sobie pooglądać, jak ta gra wygląda, jak...
Tak trochę pochodzić, zobaczyć jak tam, wiesz, no, prosty mini questik, który tam jest, no powiedzmy, że mamy dwa rozwiązania, że możemy komuś powiedzieć prawdę, możemy skłamać. Też to, co z czym możemy się zapoznać, to jest fakt, że rzeczywiście dosyć realistycznie wygląda zachowanie tych ludzi. To znaczy każdy ma jakąś pracę albo wraca do domu, w tym domu coś robi, cały czas przechodzi, nie wiem, z domu na zewnątrz. Też bardzo fajnie, że nie ma żadnych loadingów przy przechodzeniu właśnie. To wszystko jest takie płynne, więc i te postacie tak samo. Nie jest tak, że one się po prostu magicznie respawnują przed domem i nagle idą do pracy, tylko po prostu wchodzą, otwierają drzwi, zamykają i wychodzą na przykład do pracy, albo tam ktoś na polu coś robi. No, naprawdę to jest oddane bardzo tak realistycznie. Oczywiście na razie to jest na takiej, wiesz, malutkiej wiosce, gdzie tam mieszka, na razie tych NPC-ów to tam jest, wiesz, kilku dosłownie, więc zobaczymy, jak w dużym mieście to się będzie prezentować, ale potencjał jest na to, co twórcy obiecywali przy Oblivionie, bo pamiętam, że wtedy właśnie Bethesda się zarzekała, że będzie tam, oni to chyba nazywali Radiant AI chyba, o ile dobrze pamiętam, że wszyscy będą mieli takie realistyczne zadania i to będzie tak niesamowicie sugestywnie oddane, że po prostu jakaś postać to ona nie stoi tam dlatego, żeby gracz do niej zagadał, tylko rzeczywiście ma jakieś swoje życie, zadania i tak dalej. I to wygląda na to, że po wielu, wielu latach ktoś w końcu chce zrealizować dobrze tą wizję i o ile to jest jeszcze zabugowane oczywiście, bo tam na przykład miałem NPC-a, który wchodził w ścianę swojego domu przypadkowo, czy taki, który jak usiadł w ławce, to usiadł w teksturę. Ale mówię, no widać, że to jest alfa, więc ja nie zamierzam się czepiać takich rzeczy, bo to jest jeszcze za szybko. No widać, że jeszcze długa droga przed nimi, to na pewno.
A właśnie, a propos długiej drogi, powiedz mi tylko jedną rzecz, bo ja kiedyś się tym też interesowałem, ale potem jakoś tak wypadłem. Kiedy oni planują premierę? Mają już jakąś datę rzuconą, czy nie?
Jak skończą? No, to teoretycznie to chyba pod koniec przyszłego roku, ale... Nie jestem przekonany, czy to im się uda. No,
no wiesz, no, jeżeli mają wizję jakąś konkretną, jeżeli... wiesz, ja na przykład pamiętam, jakie były opinie po Alfie Vanishing of Ethan Carter, która była gdzieś tam, z tego co pamiętam, na początku tego roku. To redaktorzy branżowi, redaktorzy i deweloperzy mówili, że nie ma szans, żeby ta alfa się żeby ta gra się ukazała do końca 2014, bo jest, no alfa była tak zabagowana, że po prostu no, nie ma opcji, a tutaj się okazało, że wyszła i była jedną z takich bardziej stabilnie działających gier, a to przecież też było takie malutkie studio, oni tam, nie wiem ilu u astronautów ludzi pracuje, tam kilkunastu
chyba tam było, tak?
Kilkunastu to chyba już razem z outsourcem jest, ale w każdym razie no, naprawdę niewielu, więc no może im się uda.
Robert, a powiedz mi jeszcze, bo wspominałeś o tym, że właśnie każdy ma jakieś swoje zadania, jakie tak na dobrą sprawę ma być, czy, no bo na chwilę obecną to jest test, tak, więc nie ma co tutaj wnikać na tą chwilę, jakby jak gra wygląda, ale jakie tak na dobrą sprawę ma być zadanie gracza?
Znaczy, to jest na pewno krwisty RPG, także będziemy mieli po prostu określoną fabułę, będziemy tam postacią, która musi znać swoje miejsce w szeregu, więc to nie jest tak, że nagle zostaniemy, wiesz, od zera do bohatera, po prostu weźmiemy udział w wielkiej bitwie jako dowódca, nie. My będziemy po prostu małym trybikiem w wielkiej machinie i to też jak to zazwyczaj
bywa
w takim...
Nie, dobra, ale wiesz co... Mnie jakby interesuje to z tego względu, że powiedziałeś właśnie o tej sielance, która mnie jakby tak trochę ujmuje i chciałbym po prostu, żeby była gra, w której, nie wiem, będę mógł, mimo faktu, że będzie na tyle rozbudowana, tak, i będzie tam właśnie jeżdżenie na bitwy i tak dalej, chciałbym, żeby była gra, w której mógłbym, poza całym tym machaniem mieczem i wyrzynaniem w pień ludzi, którzy są innej wiary, albo Bóg wie jeszcze, jak to ma być ukształtowane, chciałbym, żeby była możliwość, żebym na przykład żył w lesie i był drwalem.
Ja wiem, o co chodzi, to kiedyś takim w Oblivionie się, no wiesz co, no tu niestety problem na razie interaktywności tego świata jest bardzo ograniczony, bo możemy sobie podnieść jakiś przedmiot questowy, a na przykład siekierę wbitą w pieniek już nie możemy sobie podnieść i zacząć tam ciosać, więc no ale trudno mi teraz powiedzieć, czy tak, wiesz, tak ma być, czy tego jeszcze po prostu nie zaimplementowali, ale byłoby to super i z pewnością by pasowało do tej gry. Natomiast jeśli chodzi o jakby questy, to nie jest tak, że my je w jakiś sposób triggerujemy, czy jak to powiedzieć po polsku, że no podchodzimy i ona automatycznie, skrypt nam się załącza i musimy wykonywać, tylko poprzez określone linie dialogowe z postaciami po prostu dzieje się coś dalej, w związku z czym jeśli nie chcesz na przykład w tej wersji, która została udostępniona, zrobić nic konkretnego, to nie musisz po prostu.
No to fajnie. Właśnie brakowało mi takiej gry, w której byłaby kompletna, taka totalna swoboda. Także może to będzie.
Oni raczej mają nacisk na swobodę. Z tym, że obszar gry nie będzie jakiś olbrzymi, no bo oni stwierdzili, że chcą, żeby po prostu na każdym etapie coś się działo, niż po prostu, wiesz, robić jakieś tam olbrzymie.
No dobra, okej, okay, ale jeszcze przepraszam, że ci przerwę. To ma być ogólnie produkcja singlowa, czy jakiś taki podzielony świat a la Destiny, czy nie wiadomo jeszcze?
Nie, to raczej jest nastawienie na singla, chociaż też tam były jakieś zakusy pod kątem multi, ale to jest, wiesz, na razie w fazie do zastanowienia, bo pasowałby koop do tej gry. Taki Wiesz, taki Far Cry'owy, tylko że ta gra nie ma takiej, wiesz, luźnej stylistyki, tylko mówię, taka bardziej strzelankowa, spokojna.
No to właśnie o to chodzi, że wiesz, można byłoby pójść z kumplem na wirtualne ryby w XV wieku.
No właśnie, dokładnie to bardziej pasowało, a niekoniecznie, wiesz, C4 słonia i rozpieprzenie wioski, no.
Nie, a C4 i słonie w słowiańskim grodzie to by było ciekawe.
No tak, tak.
Chociaż jak moderzy się do tego dorwą.
Kto wie, ale w każdym razie no ja nie powiem teraz, czy polecam, czy nie polecam, tylko po prostu dzielę się wrażeniami, że jestem usatysfakcjonowany z tego, że wsparłem taki projekt i jest to obiecujący początek naprawdę projektu, który ma olbrzymi potencjał do rzucenia rękawicy takim grom jak Wiedźmin 3, czy pod kątem eksploracji na przykład Vanishing of Ethan Carter, więc naprawdę jeśli im się to uda, to może być coś niesamowitego. Trafili w świetną niszę, uważam, i podoba mi się takie to może taki, który do ciebie trafi, Piotrek, argument, taką drive clubową obsesję na punkcie realizmu. O. Tak trochę w tym czuć, nie? Że wszystko to, co chcą oddać, nie żeby to z punktu widzenia gry się prezentowało jak najbardziej efektownie, tylko żeby to było oddane właśnie w sposób najbliżej oddający rzeczywistość, ale przy jednoczesnym zachowaniu po prostu na jakiś tam sensownego kompromisu z rozgrywką. Tak to wygląda i tak myślę, że założenia tego projektu będą realizowane, o ile coś tam się dramatycznego nie zmieni. I chyba tyle w temacie, no bo mówię, pograłem kilkanaście minut, bo też tej zawartości dużo nie ma. No, obiecujący początek po prostu i czekam na więcej, bo co 2 miesiące mają być jakieś aktualizacje, więc jeśli będzie coś większego i coś ciekawego do podzielenia się, to myślę, że do gry będę wracał i po prostu coś tam w podcaście opowiem.
Good.
No i teraz parę słów jeszcze powiesz ty, Piotrek, ponieważ też we wczesną wersję grałeś gry, która nazywa się The Return of the Obra Dinn.
Tak, to jest bardzo wczesna wersja, to jest wersja wcześniejsza od twojej, ponieważ twoja jest jaka? 0.1?
Dokładnie tak, 0.1.
A to jest 0.0.4, in your face. Generalnie rzecz biorąc jest to projekt, może inaczej, ja się normalnie takimi grami nie interesuję, bo to jest tytuł robiony przez jedną osobę, póki co tylko i wyłącznie na PC, to i podejrzewam, że tylko i wyłącznie na PC ci pozostanie. Natomiast jest to gra pana, który się nazywa Lucas Pope, który zrobił Papers, Please. Nowy projekt i generalnie rzecz biorąc jest on bardzo ciekawy pod kątem graficznym, ponieważ wszystko co widzimy jest renderowane w grafice jednobitowej. Na zasadzie światło cienia i ogólnie jeżeli chodzi o warstwę technologiczną, to za bardzo nie ma o czym rozmawiać w tej chwili, ponieważ niezależnie od tego jak bardzo kombinowałem, nie udało mi się gry odpalić inaczej niż w 640x360. Czyli generalnie rzecz biorąc, no wali to po oczach jak jasna cholera, ale podeślę wam właśnie w tej chwili specjalnie, tworząc suspens, album, żebyście mogli sobie zobaczyć jak ta gra wygląda. I generalnie rzecz biorąc, o co chodzi, ona jest bardzo ciekawie zrobiona od strony technicznej i od strony opowiadania historii, ponieważ rzecz się dzieje w roku 1808 bodajże, żeby nie skłamać, i sytuacja wygląda tak, że jako przedstawiciel Kompanii Wschodnioindyjskiej dostajemy zadanie, żeby popłynąć na statek, który powrócił po 6 latach zaginięcia na morzu i odgadnąć los wszystkich marynarzy, którzy tam byli. Ich jest w sumie 80 sztuk, o ile się nie mylę, tych marynarzy, więc jest to, no, nie jest to zbyt proste i zbyt szybkie do wykonania zadanie. I teraz na czym polega rzecz? Dostajemy się na statek, który jest kompletnie pusty i jedyne co widzimy to leżący na pokładzie trup. I teraz okazuje się, że w naszym ekwipunku, czy w zasadzie jedynym przedmiotem jaki mamy, przynajmniej w tej tak bardzo wczesnej wersji, jest magiczny zegar, który cofa czas do momentu śmierci danej osoby i właśnie musimy wydedukować w jaki sposób każda z nich zmarła, a określenie sposobu śmierci każdej osoby prowadzi nas dalej w głąb statku, tak żebyśmy mogli znaleźć kolejne trupy i rozszyfrować dalej zagadkę. W obecnej wersji, to jest oczywiście darmowe do ściągnięcia, więc no myślę, że link możemy gdzieś wrzucić. W obecnej wersji można określić los bodajże 2 osób i jeżeli was to nie odstrasza, w sensie wygląd tej gry, który, no panowie, jaki jest?
No, niszowy, taki specyficzny, awangardowy, nie wiem.
Hipsterski, zły, kiepski, tak, to są słowa, które się cisną na usta. Jak to odpaliłem w pierwszej chwili, to no... Myślałem, że to zaraz wyłączę po prostu.
Nie jest to pixel art wbrew pozorom, tylko...
Nie jest to pixel art, tylko to jest taki światłocień robiony tylko i wyłącznie za pomocą białych i czarnych piksli. Są modele 3D, ale one są renderowane w naprawdę jakiś kosmiczny sposób.
No wygląda to tak, jakby ktoś to wydrukował na drukarce i głowę i w ten. I potem zeskanował do konsoli. Czy tak. Tam do peceta.
Więc no mniej więcej tak to wygląda, to myślę, że gdzieś te screeny możemy podlinkować ewentualnie. Sam koncept rozgrywki natomiast jest bardzo fajny, ponieważ mamy określony czas oczywiście poruszania się w tym momencie śmierci. I po prostu fajny jest sposób, w jaki poruszamy się po tym świecie, to jak jest nakreślona historia. W ogóle byłem zdziwiony po prostu, że jedna osoba może tak bardzo fajnie to dograć. Poza tym na tak wczesnym etapie mamy świetnie zrobione głosy postaci, ich nie jest wiele oczywiście, ale mimo wszystko brzmią naprawdę fenomenalnie, da się wyczuć ten klimat i osobiście polecam każdemu. Chciałbym, żeby to się pojawiło na PS4, może niekoniecznie w rozdzielczości takiej, w jakiej jest to do grania na PC-cie. Natomiast no, jest to cholernie sympatyczny projekt i ja osobiście na pewno będę go śledził, pomimo faktu, że nie jest to do końca coś, czym normalnie jestem zainteresowany. Także osobiście polecam, nie wiem, macie jakieś pytania albo nie, plik chyba waży, nie pamiętam, 40 mega albo mniej.
No tak, więc... no ciężko, żeby wiesz, no ale powiedz, czy mechanika tam zawarta jest na tyle skomplikowana, że rozwiązanie tych zagadek wymaga rzeczywiście głowienia się bardzo mocno, czy raczej gra cię trochę prowadzi za rączkę tym
wszystkim?
Znaczy
na chwilę obecną ona cię prowadzi za rączkę i bardziej ci po prostu pokazuje ten sposób śmierci bezpośrednio, ponieważ twoje zadanie polega później na tym całym rejestrze, tak? Na wybraniu po prostu z listy odpowiednich pozycji, czyli śmierć, zastrzelenie, tak, przez tam kolegę z załogi, coś w tym stylu i tak dalej. I to jest po prostu zademonstrowane, tylko teraz kwestia jest taka, że nie masz, żadna z tych postaci nie jest jakby nazwana z imienia i nazwiska, a musisz to dopasować i po prostu na podstawie faktów, które słyszysz o tej osobie, musisz wiedzieć, kim ona jest. Także nie tyle samo rozwiązywanie zagadek, co bardziej dojście, kto kim jest, wymaga od ciebie główkowania i pamiętania tego, kto co komu zrobił.
O, to ciekawe podejście.
Także jest to naprawdę coś bardzo alternatywnego i mój wewnętrzny hipster postanowił założyć Ray-Bany, jak to zobaczył. Także ja osobiście naprawdę polecam, jest to bardzo fajnie zrobione, jeżeli chodzi o mechanikę rozgrywki. Jest to przy okazji coś kompletnie innego od Papers, Please, z tego co się orientuję, więc no pan Pope znowu zaszalał. Tylko ja osobiście proszę po prostu o większą rozdzielczość. Bo rozciągnięte na 17 cali to wygląda źle, a jak podłączyłem to do telewizora, to...
Nie.
Nie, to nie był najlepszy pomysł, powiedzmy sobie wprost.
No
niemniej
tak.
Do ściągnięcia jak najbardziej, do obserwowania, bo no, jest to naprawdę ciekawie zrobione.
No to myślę tyle. Podeślę screeny, też ewentualnie jakieś linki, każdy po prostu ściągnie, nie wiem, zobaczy, czy to jest dla niego,
no to link,
i zdecyduje.
Link do tego albumu Naim Góra to możesz po prostu wrzucić chyba na stronę.
Tak, dokładnie. To wrzucę ewentualnie jeszcze link do pobrania gry. Ty masz jeszcze, Tomek, jakieś pytania?
Nie, w zasadzie to już ode mnie tyle.
Tak, Tomek już prawie śpi, więc to znak, że praktycznie czas zakończyć nasz dzisiejszy odcinek. Wyszło więcej niż planowaliśmy, bo tak jakoś, nie wiem, dobrze się malkontenciło. Mamy ponad 1,5 godziny, zdaje się, na liczniku. Także dziękujemy wam powoli za wysłuchanie odcinka. Jeszcze zanim się pożegnamy, to przypominam o naszej stronie www.padtv.pl, o naszym Facebooku, zarówno o naszym fanpage'u, jak i grupie, gdzie jesteśmy. Także oczywiście Twitter i Retro Rocket Network oraz Radio GRM, które wciąż powraca, ale jeszcze nie powróciło i kibicujemy, żeby w końcu to się wydarzyło. Więc tyle ode mnie, ja nazywam się Robert Fijołkowski, miałem przyjemność prowadzić dzisiejszy odcinek, a ze mną był Tomek Dietrich.
Cześć.
I Piotrek Modzelewski.
Hej, trzymajcie się.
A my standardowo słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia, hej.